Piotr Zychowicz, historia, realna historia dzieje się na naszych oczach. Witam serdecznie wszystkich widzów po jednodniowej przerwie. Byłem w Mediolanie, jak wiecie, na San Siro, legendarnym stadionie na koncercie Iron Maiden. Pod koniec live'a opowiem, co tam się działo, ale zacznijmy od najważniejszych wydarzeń światowych, bo mamy po prostu jakiś kosmos. Dzisiaj super live, bo... Chyba trudno, żebym się w 45 minut zmieścił ze wszystkim, co się wydarzyło. Po pierwsze, olbrzymi atak na Moskwę, największy w trakcie całej tej wojny. 200 dronów i rakiet, czy też pocisków manewrujących płonie i to w sposób straszliwy. Największa elektrownia moskiewska. Po prostu mamy, drodzy Państwo, rafineria, przepraszam, moskiewska, gigantyczne słupy dymu nad Moskwą, latające spotki, UFO, tak, drodzy Państwo, wyjaśnię zaraz, o co chodzi. No jednym słowem, absolutny Armagedon, Moskwa w morzu ognia i płomieni i dymu. Jak odpowie Putin? To jest to pytanie, które sobie pewnie wszyscy zadajecie i spróbuję je dzisiaj jakieś hipotezy co do możliwej odpowiedzi Rosji przedstawić. Po drugie, dzisiaj w nocy historyczne wydarzenie w Wersalu podczas uroczystej kolacji z Macronem. Trump podpisał Memorandum of Understanding, czyli takie memorandum kończące wojnę w Iranie. Mamy, całe zostało opublikowane, mamy 14 punktów i wszystkie je dzisiaj skrótowo omówimy, drodzy Państwo, podczas tego live'a. Sukces polskiej policji i służb, zatrzymano mężczyznę, który zabił w Białej Podlaskiej rosyjskiego opozycjonistę, podróżował czy też przemieszczał się po Polsce i wjechał do Polski na gruzińskim paszporcie. Szczegóły również dzisiaj. Ukraińcy nie chcą już naszych migów, 29, to jest kolejna ciekawa informacja, także dzieje się bardzo, bardzo dużo na świecie. Proponuję już przejść do przeglądu najważniejszych wiadomości ostatnich 48 godzin. No i plan, jaki jest plan? Plan jest taki jak zawsze, może godzina dzisiaj, drodzy Państwo, a potem oczywiście pytania od Was, od publiczności. Zawsze na początku informuję, co tam słychać na kanale, więc tak, wczoraj była, no moim zdaniem, jedna z najlepszych moich rozmów z Jackiem Bartosiakiem, jakie przeprowadziłem. Bardzo, bardzo Państwu ją polecam. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to zachęcam. Jacek mówi, dlaczego Iran wygrał wojnę, dlaczego Ameryka ją przegrała. No i przede wszystkim, jakie są konsekwencje dla Polski, jakie Polska powinna wyciągnąć wnioski z tej wojny. Naprawdę Jacek w pewnym momencie zaczął roztaczać wizję Polski, swoich marzeń i naprawdę było to bardzo, bardzo porywujące i pobudzające do myślenia i dyskusji. Obejrzyjcie koniecznie ten odcinek. Dzisiaj jest czwartek, to odcinka nie ma, ale będzie oczywiście jutro. Jutro też pewnie zrobimy live'a. Podpisałem kolejną pulę książek, kolejny 1000 Polaków. Także książki wychodzą w tej chwili, kiedy ja prowadzę tego live'a, przyjeżdża do naszej siedziby głównej i tajnej jednocześnie kurier i książki. Ci, którzy zamawiają, będziecie mieli w ciągu 24 godzin. Książka sprzedaje się fantastycznie, za co chciałbym bardzo, bardzo Państwu podziękować. Przypominam, że Polaków z autografem możecie kupić w księgarni internetowej historiarealna.pl. Jeszcze jedna informacja. We wtorek będę w Trójmieście. Mamy na konferencji Kongres Polskie Porty 2030. Będę tam występował o godzinie 10:50. Zapraszam, będziemy mieli, mamy kody rabatowe dla naszych widzów. Dzisiaj zaraz po live, jak siądę, to je opublikujemy w sposób na mediach społecznościowych, w jaki sposób można je dostać. Te kody rabatowe to są właściwie darmowe wejściówki de facto, które umożliwiają wejście widzom historii realnej na tą imprezę bez opłaty. Mamy ograniczoną ilość, w związku z tym śledźcie dzisiaj moje media społecznościowe. Dobra, startujemy, drodzy Państwo, ale teraz najważniejsze podziękowanie dla Was, drodzy widzowie. Bez Was nie byłoby historii realnej, nie byłoby tych live'ów, ostatnich sukcesów naszego kanału, no i nie byłoby fantastycznej społeczności skupionej wokół nas. Także dziękuję bardzo, że oglądacie, dziękuję, że lajkujecie, dziękuję, że subskrybujecie. Walczymy o 800 tysięcy subów, przypominam. Dziękuję, że podajecie dalej, komentujecie nasze filmy. Dzięki za wsparcie na Patronite, na YouTubie, to dzięki Wam możemy zachować niezależność. Dzięki za trampki, które od Was dostajemy, czyli donaty. To jest drobna taka rzecz, ale naprawdę duża pomoc dla naszego kanału. Przypominam, że jak ktoś chce, żebym kogoś pozdrowił, złożył komuś życzenia, albo coś powiedział, to w opisie Trumpka czy też Donata wpisujcie, o co chodzi. A pierwszy już przyszedł, Lech Schulz, brawo, Wielka Brytania. Wspomnę dzisiaj, to tak dla Pana informacja, o raporcie w sprawie tych strasznych gangów, które robiły te okropne rzeczy w Wielkiej Brytanii z dziewczynkami, bo mamy raport, drodzy Państwo, opublikowany, więc o tym też w dzisiejszym live. A raport prywatny, dodajmy, w ogóle państwo brytyjskie zawiodło. Dziękuję Laku, który właśnie rozdaje prezenty. Dobra, na innym widzom. Jest nas 3000, startujemy. Moskwa w morzu ognia, drodzy Państwo. To, co ja widziałem dzisiaj, to jest coś nieprawdopodobnego. Są zdjęcia takie panoramiczne, jest pokazana Moskwa, słupy ognia dosłownie nad stolicą Federacji Rosyjskiej, jakieś gigantyczne eksplozje, pożary. Wygląda to jak mini eksplozje bomb atomowych, no coś naprawdę niesamowitego. Moskwa została rażona na skalę dotychczas niespotykaną. W sumie Ukraińcy wystrzelili 550 dronów ponad na Rosję, z czego około 200 dronów wspieranych przez pociski manewrujące spadło na Moskwę. Jak została dokonana ta operacja? Otóż najpierw zduszono obronę przeciwlotniczą. Pamiętajcie, że Moskwa jest najbardziej chronionym miejscem na Federacji Rosyjskiej, a być może nawet na świecie. Jednym z najbardziej chronionych. Dlaczego? Dlatego, że obrona przeciwlotnicza Moskwy jest naprawdę bardzo, bardzo rozbudowana. To są systemy pancer, które są rozstawione na dachach. To jest kilka pierścieni rozmaitych innych systemów obrony przeciwlotniczej. To jest serce Imperium Putina i bardzo prestiżowe miejsce. Cały mózg Federacji Rosyjskiej tam się znajduje. No i w to Ukraińcy dzisiaj biją. Najpierw pierwsza fala dronów zneutralizowała obronę przeciwlotniczą. Druga fala dronów przyjęła na siebie pociski przechwytujące, no i trzecia wreszcie przedarła się, słuchajcie, i właśnie te drony dzisiaj od rana spadały na Moskwę. Najbardziej, jak zawsze, jak ostatnio podczas tego poprzedniego ataku, oberwała ta wielka rafineria Kapotnia, co najmniej 8, a mówi się nawet o 10 trafieniach. Słuchajcie, to już nie jest, że jeden się przedrze i 5 kabelków zerwie. To są bardzo, bardzo poważne trafienia, co najmniej 8, a być może 10. Znowu z Wielkiej Brytanii wsparcie Paweł Smilek. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I teraz tak, co się dzieje, drodzy Państwo? Widziałem następujące na przykład obrazek, że pędzi dron ukraiński, to jest te takie duże drony, takie wyglądają jak małe samolociki ze skrzydłami i takie dwa z tyłu stateczniki, i pocisk pędzi jak szalony obrony przeciwlotniczej rosyjskiej, zostawiając za sobą taki pióropusz ognia z tyłu czarny i wali, słuchajcie, w tego drona. To się wszystko rozpryskuje, ale te wszystkie odłamki i drona, pizza i ten pocisk przechwytujący spadają ze wielkich zbiorników ropy naftowej i następuje potworne. Najbardziej oczywiście spektakularne i widowiskowe było uderzenie w jeden z tych zbiorników, gdzie siła wybuchu, był taki podmuch potworny, poszedł w górę i, drodzy Państwo, no kilkudziesięciometrowy co najmniej, jeżeli nie większa pokrywa taka okrągła, została wyrzucona w powietrze na wysokość, nie wiem, kilkuset metrów. Nigdy czegoś takiego w życiu nie widziałem. No zdjęcia z tego po prostu zapierają dech w piersiach. To jest z jednej strony przerażające, ale z drugiej strony bardzo widowiskowe. Przypomina to te słynne wieże czołgów T-72, które sobie tak fruwały od uderzeń javelinów w pierwszych tygodniach kampanii w 2022 roku. No tylko, że skala jest gigantyczna, no bo to jest, wiecie, no jak boisko szkolne praktycznie, więc czegoś takiego jeszcze chyba nie widziano w historii świata. No a po drugie samo centrum imperium. Także bez wątpienia Putin został upokorzony. To zdjęcie z tą pokrywą będzie na pewno, przejdzie do historii. Być może nie jedna książka o wojnie, a na pewno o powietrznych operacjach ukraińskich przeciwko Rosjanom będzie miała na okładce to zdjęcie. Trochę o celu, który jest bity, to znaczy ta rafineria w dzielnicy Kapotnia, przepraszam, nie mówię po rosyjsku, w związku z tym mam czasami problem z tym, przerabia 12 milionów ton ropy rocznie. 40% zapotrzebowania pokrywa całego regionu moskiewskiego, 70% samego miasta. Już, słuchajcie, mamy informacje od kilku dni, że na Krymie nie ma paliwa, że ze względu na uderzenia dronowe Ukrainy Rosjanie tam nie mają, mogą maksymalnie chyba 20 litrów wlać do baku, bo jest już reglamentacja paliwa i jest ciężko dostępne. Teraz Moskwę, słuchajcie, czeka reglamentacja paliwa. To jest coś nieprawdopodobnego. Mówimy o jednej wielkiej stacji benzynowej, jaką jest Rosja. Tak ją nazywał świętej pamięci senator McCain. Także muszę powiedzieć, że naprawdę no, nie spodziewałem się czegoś takiego. Wróciłem z Mediolanu prosto w oko cyklonu, można powiedzieć. Bardzo dziękuję MR Gromadzki, który właśnie wysłał subskrypcję. Okej. Putin na razie w tej chwili, kiedy ja prowadzę tego live, jest już 15 po 12, nie zabrał głosu. Krąży wideo, że siedzi na jakimś konferencji ekonomicznej w Kazaniu i się śmieje, jak gdyby nigdy nic, czyli robi dobrą minę do złej gry. Na razie nie zabrała głosu ani Zacharowa, ani Ławrow. Jedynie sytuacją próbuje zarządzać mer Siergiej Sobanin, mer Moskwy, który, drodzy Państwo, mówi tak, otwieramy najpotężniejszy atak. Drodzy Państwo, to jest najpotężniejszy atak na Moskwę od początku wojny. Czegoś takiego jeszcze nie było, żeby Moskwa cała wstała w płomieniach. No coś nieprawdopodobnego. On twierdził, jakieś parę godzin temu widziałem, że co najmniej 50 dronów udało się zestrzelić. No i bardzo wiele mamy filmików z mediów społecznościowych, na którym po prostu zwykli Rosjanie mówią, Matko Boska, wszystko wokół nas może ognia. Czegoś takiego się nie spodziewaliśmy. Jeszcze zaskoczyła mnie jedna z pań, która Rosjanek powiedziała, dlaczego? Dlaczego? Po czemu? Dlaczego wy nam to robicie? Co myśmy wam zrobili? No to warto przypomnieć, że Rosja oczywiście rozpętała wojnę, która miała nigdy nie przyjść do Moskwy. To miała być zawsze operacja specjalna prowadzona na peryferiach zachodnich imperium. Miała to być szybka, błyskotliwa operacja, w której druga armia świata miała zdmuchnąć z planszy Zełenskiego i jego reżim, w cudzysłowie, używając poetyki rosyjskiej. Mamy prawie 5 lat zaraz tej wojny będzie, a Rosjanie no, cierpią, co tu dużo mówić. Moskwa pod ostrzałem dronów i pocisków balistycznych, tu nawet sobie wypisałem, słuchajcie, bo dużo jest spekulacji na ten temat, zrobiono zdjęcie oczywiście tych nadlatujących pocisków balistycznych, to są pociski o BARS. Głowica może być od 50 nawet do 1000 kilogramów. Oczywiście jest to, co teraz widzimy, to jest zemsta za uderzenie w Ławrę Peczerską. Mówiłem wam o tym, no absolutnie szokująca sytuacja dla ukraińskich, w ogóle dla prawosławnych na całym świecie. Jeden z dronów rosyjskich uderzył w Ławrę Peczerską, w sobór słynny, już raz rozwalony przez sowieciarzy, kiedy się wycofywali w 1941 roku przed Niemcami. No i Ukraińcy go w latach tam 90., na przełomie lat 90. i 2000. odbudowali całe te kompleksy klasztorne. Ja zresztą tam byłem, to widziałem i Rosjanie uderzyli w to dronem, podpalili dach, jakieś bardzo poważne zniszczenia i Zełenski powiedział wtedy krótko, co ma pan do powiedzenia Putinowi? Odpowiemy ci, będzie odwet. No i macie, drodzy Państwo, rzeczywiście furię odwetu, 500 dronów. I teraz podstawowe pytanie, jakie warto zadać. No dobra, no to wspinamy się po tej drabinie eskalacyjnej, tak? Mam na myśli obie strony konfliktu. Rosja uderzyła w Kijów i w Ławrę Peczerską. Teraz mamy odwet w postaci potężnego uderzenia ukraińskiego, chyba ostatnią taką nienaruszoną do tej pory rafinerię i to jest ta Gazprom, to spółka gazowa, spółka ropna, naftowa Gazpromu to obsługuje. No i teraz co zrobi Putin, kiedy ta perła w koronie Gazpromu została tak rażona, że tego to się odbudować i wyklepać nie da, drodzy Państwo. No i opowiem Państwu krótko rozmowę, jaką miałem z Patrykiem Grochowalskim, którego świetnie znacie z historii realnej, który jest naszym reżyserem, tak w cudzysłowie. I co powiedział Patryk? Poprosiłem go, żeby przygotował miniaturkę, czyli to, wiecie, ten plakacik, który reklamuje film. Mówię, słuchaj, no w ogóle jakaś szokująca historia, trzeba zrobić o tej Moskwie. Na co? I mówię tak, Patryk, czy ty się nie boisz, że oni walną atomówką? I Patryk powiedział, wiesz, że to była moja pierwsza myśl. No to znaczy, słuchajcie, według doktryny rosyjskiej, no to jeżeli zagrożony jest byt istnienia państwa rosyjskiego i Putin sobie ogląda takie obrazki przez okno Kremla, dodam, że 15 kilometrów od Kremla było to uderzenie. co pokazuje, że w pewnym sensie jest to oprócz bardzo potężnego uderzenia w potencjał naftowy rosyjski, jest to oczywiście ostrzeżenie do Putina. Słuchaj, ciebie też możemy tak zabić, ciebie też możemy tak zdmuchnąć, prawda? Jeżeli mogą wycelować tak precyzyjnie 8-10 pociskami rakietowymi i dronami w tą rafinerię, to mogą też w drona i Putin po prostu się obudzi w kuli ognia. W związku z tym pytanie, co może zrobić Rosja, żeby odpowiedzieć w sposób symetryczny, a być może jeszcze przebić, czyli jeden szczebelek pójść w górę. No może oczywiście dokonać kolejnego wielkiego bombardowania i pewnie tak będzie, oko za oko, ząb za ząb. Może się poddać, czyli po prostu machnąć ręką już na tą wojnę, nie tyle żeby kapitulować oczywiście, tylko powiedzieć dobra, no to się dogadujemy, no bo Ukraina wreszcie chyba może rozmawiać z pozycji siły. Mam wrażenie, że to uderzenie długiej ręki, czy też zdolności uderzenia drugiej ręki na dalekie dystanse, bo to jest przecież kilkaset kilometrów, a Ukraińcy potrafią bić i na 1500, gdzieś tam po Uralu, albo za Uralem nawet, jest jakimś nowym próbą przełamania impasu w rozmowach pokojowych, no ale jest jeszcze trzecia, najbardziej przerażająca możliwość, znaczy Rosja może walnąć atomówką. Oby, drodzy Państwo, to się oczywiście nie stało, odpukać, miejmy nadzieję, że tego nie będzie, ale przypominam Wam, wiele razy z ekspertami w historii realnej to analizowaliśmy, że ta doktryna użycia broni jądrowej, tej triady nuklearnej, przypominam, czyli bombowców strategicznych, pocisków wystrzeliwanych przez okręty podwodne, no i oczywiście rakiet balistycznych Ziemia-Ziemia, które gdzieś tam sobie w stratosferze fruwają, no przewiduje to, że to można użyć, kiedy zagrożony jest byt istnienia państwa rosyjskiego. Czy pod to to podchodzi, no to już chyba sami Rosjanie sobie muszą odpowiedzieć, no bo przecież to oni będą w ostateczności musieli ten czerwony guzik czy nacisną, prawda, czy nie nacisną, oby. Bardzo, bardzo jest to niepokojące, no ale na razie oczywiście miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, a Ukraina może świętować swój sukces. Andrzej Klimczak, bardzo, bardzo panu dziękuję za wsparcie. Widzę, że wywiało gdzieś pana też na zachód. I jeszcze mamy jedno wsparcie też z Wielkiej Brytanii, The Someone. I do grona witamy na pokładzie. Ksjonacz jest nowym naszym wspierającym. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. M. Gromacki również. Przypominam, że dzięki temu wsparciu możemy przygotować kolejne live'y. No i historia realna i wszystko się kręci, tak bym powiedział. Dobrze. Także no chyba Rosjanie w szoku, to jest oczywiste. Zobaczymy oczywiście, myślę, że już jutro będzie czeka nas kolejny bardzo, bardzo, bardzo ciekawy live. Ja tylko widziałem tutaj takie nagłówki jak nawałnica dronów, morze ognia, zemsta za Ławrę. No coś absolutnie, absolutnie nieprawdopodobnego. Wojna, drodzy Państwo, podsumujmy tak, ten wątek dotarła do Rosji i może na koniec jeszcze krótko przytoczę Wam to, co powiedział Zełenski, gdzie jest to oświadczenie. Jest. Wczoraj wieczorem nasze sankcje dalekiego zasięgu po raz kolejny dotarły do obwodu moskiewskiego. Po raz drugi w tym tygodniu rafineria naftowa w Moskwie została trafiona. Cele zostały również zaatakowane w obwodzie rostowskim oraz tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. Tam mocno Krym obrywa, pewnie pamiętacie z ostatniego naszego live'a. To w pełni uzasadniona odpowiedź na rosyjskie ataki na nasze miasta i społeczności, a także kolejny ważny rezultat pracy naszych wojowników przeciwko obiektom podtrzymującym machinę wojenną Rosji. No oczywiście logistyka plus paliwa. Dziękuję siłom obronnym i bezpieczeństwa Ukrainy za ich skoordynowane działania i tak dalej, systemom bezzałogowym, siłom operacji specjalnych i tak dalej. Okej, no to tyle Zełenski. Proponuję teraz, drodzy Państwo, bo dużo się działo na świecie, tak jak powiedziałem, w ostatnie 24 godziny. Przenieśmy się teraz z Moskwy do Paryża, innej europejskiej stolicy. We Francji gościł z okazji szczytu G7 Trump. I z okazji wystawnej kolacji w Wersalu, no same się tutaj nasuwają, drodzy Państwo, skojarzenia z traktatem wersalskim kończącym I wojnę światową, Trumpinio uroczyście na białym obrusie podpisał piórem porozumienie Memorandum of Understanding kończące wojnę w Iranie. Także możemy wreszcie to Miejmy nadzieję, że już ostatecznie dzisiaj, drodzy Państwo, 19 czerwca ogłosić. Konflikt, który przypominam, rozpoczął się od 28 lutego od agresji amerykańskiej i izraelskiej na Iran. Dzisiaj, drodzy Państwo, możemy wreszcie ogłosić za zakończony. Miejmy nadzieję, że nie przedwcześnie, bo jeszcze oczywiście Bibi Netanyahu może nam wykręcić jakiś numer. W związku z tym Trump wyszedł o pierwszej w nocy dzisiaj do dziennikarzy przed Wersal, żegnając się z Macronem i jego małżonką, powiedział: podpisałem, dzisiaj w nocy podpisałem. Podpisanie było kuriozalne, no bo tak jak mówię, zostało to zrobione w formie takiej, że podczas kolacji po prostu siedział przy stole nakrytym białym obrusem i podpisał. I co ciekawe, nie było drugiej strony. To znaczy oni zaocznie tak się nienawidzą, słuchajcie, że Trump podpisał sam, a wcześniej prezydent Masoud Pezeszkian podpisał w imieniu Iranu osobno. I dopiero wtedy, tak jak wiecie, jak się korespondencyjnie umowy podpisuje, nie spotkali się. Spotkanie w Islamabadzie, bo dzisiaj miało być oficjalne spotkanie przywódców albo wiceprezydentów Iranu i Stanów Zjednoczonych, zostało odwołane. Zostało po prostu to zrobione w taki sposób. Wynegocjowano to, no i teraz czekają nas kolejne negocjacje. Aha, to ciekawe, dokument został w dwóch uzgodnionych ze sobą identycznych wersjach sporządzony, czyli oczywiście po angielsku i po persku. Teraz będzie, a co ciekawe, tu przeczytałem, że prezydent Pezeszkian złożył podpis cyfrowy. Bardzo śmieszne, no to Iran miał być taki zapóźniony cywilizacyjnie, jakieś ciemne mroki średniowiecza, a to Trump podpisuje na białej serwecie na kolanie niemalże, a tamci cyfrowy podpis. No ciekawe. W Szwajcarii mają się toczyć, drodzy Państwo, negocjacje w sprawie tego, żeby zamienić to Memorandum of Understanding, ale no miejmy nadzieję, że to już będzie tylko i wyłącznie formalność w pokój. Dziennikarze na konferencji prasowej powiedzieli Trumpowi tak: kiedyś pewien mądry człowiek powiedział, że Trump nigdy nie wygrał wojny, ale nigdy nie przegrał negocjacji. Na co Trump pyta, kto tak powiedział? Pan. O, przepraszam, to chodziło oczywiście o Iran. I na co Trump powiedział, myślałem, że to powiesz. No i proszę bardzo, Iran wygrał negocjacje. Jeszcze, co ciekawe, Trump już w ogóle niesamowite rzeczy mówi, które wywołują w Tel Awiwie przerażenie, bo powiedział, że to troszkę byłoby niesprawiedliwe, gdyby Iran nie miał rakiet balistycznych. No skoro wszyscy mają rakiety balistyczne, dlaczego Iran miałby nie mieć? I mówi tak, ach, no tych paru rakiet balistycznych przecież nie wysadzą całej planety, mogą najwyżej rozwalić jakieś małe miejsce na Ziemi. No przecież oczywiście zostało to odebrane w ten sposób, że Trump już spuszcza po prostu Netanyahu, już nie powiem w czym, razem z całym Izraelem, no bo jeżeli Trump mówi, a mogą rozwalić sobie jakieś małe miejsce na Ziemi, ale nie całą planetę Ziemia, no to nie warto w takim razie im tego zabraniać i byłoby niesprawiedliwe, mówi, żeby inne państwa miały, jak Arabia Saudyjska chociażby, pociski balistyczne, a Iran miałby nie mieć. Jest to po prostu kuriozum, słuchajcie, bo Trump wycofuje się w ten sposób ze wszystkich rzeczy. Chciał zabrać uran, już dał sobie spokój. Chciał obalić reżim, dał sobie spokój. Chciał zabrać im cały potencjał rakietowy. No już dzisiaj, jak widzicie po tej wypowiedzi, już machnął na to ręką i pozwala im mieć troszeczkę, jak to się wyraził, w miarę racjonalnych, o, na miarę ich potrzeb, o. Tyle mogą mieć rakiet. Dobrze, czas, drodzy Państwo, wziąć byka za rogi. Najważniejszy punkt programu dzisiaj, naszego live'a, przytoczę Wam tak skrótowo oczywiście te 14 punktów i wszystkie sobie je krótko przeanalizujemy, bo mam wrażenie, że jest to jakiś symboliczny w ogóle live dla nas dzisiaj, dlatego trochę go nazwałem roboczo super live'em, ponieważ cała przygoda z live'ami zaczęła się spontanicznie. Chcieliście porannego pasma, chcieliście więcej wiadomości, bo tak pędziły właśnie kiedy? 28 lutego, kiedy wybuchła wojna, więc jest to dla nas w pewnym sensie symboliczne dla całej społeczności historii realnej. Kończy się coś, co się rozpoczęło. Mam na myśli, że nie live'y, które będę dalej robił, tylko tą wojnę. Bartosz Rokosz, witamy na pokładzie. Tylko swoimi słowami, proszę bardzo, pozdrawiam, już 32 miesiące razem. I dziękuję za fantastyczne wsparcie gdzieś z zachodu Europy. Music with meaning. Pańskie błyskotliwe komentarze o strategii Trumpa zainspirowały nas do satyrystycznej satyrystycznej piosenki Don Tzu, The Art of No Plan. Może komuś poprawi humor. Pozdrawiam z Wilna. Pozdrawiam również moje kochane Wilno, stolicę Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kochamy Wilno, naszych rodaków z Wileńszczyzny oczywiście pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. A ja widziałem z kolei dzisiaj, bo wiecie, że kiedyś Trump napisał książkę Art of the Deal i ja widziałem dzisiaj Trumpa przebranego za żandarma francuskiego, takiego jak Louis de Funès, z wielką księgą The Art of Surrender, czyli sztuka kapitulacji. I rzeczywiście trudno nie uznać całego tego dealu za kapitulację. No dobrze, wykluwa się, drodzy Państwo, nowy układ sił i po tym dealu już nic nie będzie takie samo, po nowe reguły gry. Lecimy. Ja lecę, jeżeli macie jakieś komentarze, też piszcie w komentarzach. Jest nas już 6,5 tysiąca, za co bardzo, bardzo dziękuję. Cel na dzisiaj to 8 tysięcy. Podejmujecie wyzwanie, byłoby wspaniale, gdyby się udało, a ja już Państwu przytaczam kolejne punkty, oczywiście z krótkim komentarzem. 1. Stany Zjednoczone Ameryki i Islamska Republika Iranu oraz ich sojusznicy w trwającej wojnie, to bardzo ważne, sojusznicy obu stron, podpisują niniejsze porozumienie o natychmiastowym i trwałym zakończeniu działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. A więc macie już na dzień dobry w pierwszym punkcie gonga w nos Netanyahu, w tym w Libanie. Oraz zobowiązują się odtąd do niezaczynania wojny ani operacji wojskowej przeciwko sobie. No to się to wyjdzie w praniu. Powstrzymania się od gruźb i tak dalej. Uwaga. I teraz kwintesencja tego punktu, a także do zapewnienia integralności terytorialnej i suwerenności Libanu. Każde słowo ma swoje znaczenie. To w początku widzieliście, była mowa, że mają przestać Izraelczycy strzelać do Libańczyków, mają przestać strzelać w Bejrut, ale tutaj już jest napisane zapewnienia integralności terytorialnej. Co to znaczy? To znaczy, że Izraelczycy muszą wycofać się ze strefy bezpieczeństwa, którą sobie tam stworzyli w południowym Libanie i oddać to z powrotem Libanowi. No czy na to się zgodzi Bibi, to naprawdę nie wiem, ale nie dziwię się komentarzom izraelskich polityków i lobbystów, że są po prostu wściekli, wściekli, uważają to za totalną klęskę. Najpierw, drodzy Państwo, władowali wojnę Amerykanów na minę po prostu, namówili Trumpa na tą absurdalną wojnę, mając nadzieję, że Iran wyjdzie z niej osłabiony i nie będzie pretendentem już do hegemonii bliskowschodniej. Tymczasem jest odwrotnie. Iran wychodzi wzmocniony i będzie hegemonem Bliskiego Wschodu, będzie dyktował teraz warunki krajom Zatoki Perskiej, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I jeszcze mało tego, Izraelczycy są zmuszeni do wycofania się z Libanu. No, ciekawe tylko, oczywiście łatwo to napisać, jak widzicie został podpisany przez Trumpa i prezydenta Iranu ten deal, przez Bibiego nie. No więc pytanie, czy Trump będzie miał tyle cojones, żeby Bibiego uspokoić. Oczywiście ma lewary, może go odciąć od dostaw broni i kasy i Izrael się zgodzi na wszystko, ale czy będzie miał na tyle, no właśnie, ikry Trump, żeby się przeciwstawić wpływowemu lobby działającemu w Stanach Zjednoczonych, reprezentujących interesy Izraela, wbrew interesom oczywiście amerykańskim. Okej, punkt drugi. USA i Iran zobowiązują się do poszanowania wzajemnej suwerenności, integralności terytorialnej, powstrzymania się od ingerencji w wewnętrzne sprawy drugiej strony. I to jest piękne, to znaczy, że drodzy Państwo, kolejne upokorzenie dla Ameryki. To, co teraz ja Wam czytam, to jest lista życzeń reżimu Ajatollahu, bo jeżeli obie strony zobowiązują się do nieingerowania wewnętrzne sprawy drugiej strony, no to Iran to się tak nie bardzo to angażował, ale Ameryka zrezygnuje w takim razie ze swojego dążenia do zmiany reżimu. Pamiętacie te wszystkie wspieranie potajemne tych protestujących, jawne zresztą, no i domaganie się do tego, żeby oni wyszli na ulicę, zrobili rewolucję, obalili reżim Ajatollahów na jakiś taki, wiecie, bardziej proamerykański. No i oczywiście punkt drugi to wyklucza. Punkt trzeci. Stany Zjednoczone Ameryki i Iran zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji i osiągnięcia ostatecznego porozumienia w ciągu maksymalnych 60 dni. Z możliwością przedłużenia, ale tylko za obopólną zgodą, czyli te 60 dni jakiś hotel w Szwajcarii teraz będzie miał niezłą kasiorę kosił, no bo oni się pewnie będą tam spotkają i będą już szczegóły sobie tam negocjowali. Kluczowe sprawy dla światowej gospodarki. Punkt czwarty. Niezwłocznie po podpisaniu niniejszego porozumienia Stany Zjednoczone rozpoczną usuwanie blokady morskiej. Czyli słuchajcie, znowu let the oil flow, jak napisał ostatnio Trump, czyli Iran będzie mógł spokojnie sobie już eksportować ropę i gaz. Bez zakłóceń i przeszkód dla Islamskiej Republiki Iranu. Blokada morska ma być zniesiona w ciągu 30 dni. No i ruch będzie proporcjonalny do ruchu sprzed wojny. To już są jakieś nieważne rzeczy. O, proszę bardzo. Stany Zjednoczone zobowiązują się również do wycofania swoich sił zbrojnych z sąsiedztwa Islamskiej Republiki Iranu w ciągu 30 dni od zawarcia ostatecznego porozumienia. Słuchajcie, to już jest mistrzostwo świata. Oni im po prostu zgodzili się Amerykanie na taki punkt. Co wy na to? No po prostu wykopuje Amerykanów z regionu Iran. Ja się nie dziwię, no bo jeżeli Amerykanie dokonali ataku na Iran z tych baz w okolicy, w Bahrajnie, Kuwejcie, Katarze i Arabii Saudyjskiej i pewnie w Iraku, no to o czym to świadczy? O tym to świadczy, jeżeli te bazy tam zostaną, no to Iran będzie się cały czas zagrożony. No nie po to wygrał wojnę, żeby się czuć zagrożony. Więc Amerykanie się zbiorą i stamtąd wyjadą, a tak między nami wam powiem, że nic nie muszą robić, bo już tam stamtąd się zebrali. Wygoniły ich stamtąd oczywiście drony. Mówiłem wam na, nie wiem, kilkanaście live'ów temu, że amerykańscy żołnierze i urzędnicy z tych baz przenieśli się na home office, albo w jakichś hotelach na Bliskim Wschodzie ich wsadzili. Tam już nikogo nie ma w tych bazach, bo oni się bali tych dronów. W związku z tym po prostu nie wrócą tam, ale jest to bardzo, bardzo ciekawy punkt porozumienia, chociaż Amerykanie tam puszczają takie informacje do prasy, takie przecieki, że to jest zła interpretacja, że chodzi o te siły się wycofają z Bliskiego Wschodu, które przypłynęły specjalnie, ta rotacyjna obecność na tą wojnę, a te, co były, mogą zostać, ale coś nie chce mi się w to wierzyć. Punkt piąty. Po podpisaniu niniejszego porozumienia Islamska Republika Iranu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczny i to trochę na miękko, co? Dołoży wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczny i bezpłatny przepływ statków handlowych z Zatoki Perskiej do Morza Omańskiego i odwrotnie. Posłuchajcie, ale przez okres 60 dni, czyli Amerykanie chyba tam w punkcie drugim czy trzecim znoszą swoją blokadę, ale w punkcie czwartym swoją blokadę znosi Iran. I teraz posłuchajcie, bo to nie koniec fajerwerków. Ruch statków handlowych zostanie natychmiast uruchomiony, a biorąc pod uwagę potrzebę usunięcia przeszkód technicznych i wojskowych, Iran rozpocznie rozminowywanie w ciągu 30 dni. No nie bardzo mają pewnie czym rozminować, bo im wszystkie te trałowce, czy jak to się nazywa, ten sprzęt do rozminowywania, Amerykanie wysadzili w powietrze. Podobno Niemcy lecą na ratunek, bo płyną na Morze Czerwone jakieś okręty niemieckie właśnie, żeby pomóc w tej całej sprawie. Okej, okay, ale o, i teraz posłuchajcie, wisienka na torcie. Islamska Republika Iranu przeprowadzi dialog z sułtanatem Omanu w celu określenia przyszłej administracji i usług morskich w cieśninie Ormus w porozumieniu z innymi państwami Zatoki Perskiej. Zgodnie z obowiązującymi prawem międzynarodowym i suwerennymi prawami państw nadbrzeżnych. Ameryka. Pytanie, dlaczego w punkcie piątym, możecie tak zapytać, tego porozumienia między Ameryką a Iranem są jakieś sprawy dotyczące stosunków irańsko-omańskich? Ameryka, godząc się na to, godzi się na to, aby de facto, tak jak kanał Suezki jest pod kontrolą Egiptu, Iran, który do tej pory nie miał kontroli nad cieśniną Ormus, ją de facto miał. Razem z Omanem, no ale tam Oman jest jak kwiatek do kożucha, Oman jest słaby, to Iran rozdaje karty. Czyli jednak, drodzy Państwo, będą kontrole i Ameryka na to się godzi, takie czy inne. W związku z tym, zobaczcie, Iran poprawia swoją pozycję po tej wojnie, bo jak ocenić, czy ktoś wygrał wojnę, czy przegrał wojnę? Wygrywa to państwo, które po wojnie ma mocniejszą pozycję niż miało przed wojną. No to tą definicję właśnie to spełnia. Punkt szósty. Obie strony zobowiązują się wraz z partnerami regionalnymi do opracowania ostatecznego, wzajemnego, uzgodnionego planu z budżetem co najmniej 300 miliardów dolarów na odbudowę i rozwój gospodarczy Islamskiej Republiki Iranu. Trump twierdził, że to fake, a to się znalazło, słuchajcie, w punkcie, przypominam, szóstym tego porozumienia. 300 miliardów baksów dla Iranu. To są koszmarne pieniądze. Pytanie, czy to wyłożą szejkowie, czy Trump, czy jakieś firmy amerykańskie, to już nie ma znaczenia. Ważne, że Iran dostanie szmal i będzie jeszcze silniejszy gospodarczo, jeszcze silniejszy militarnie, bo za to sobie kupi, nie wiem, czy też zbuduje kolejne drony i pociski balistyczne do w razie draki, jakby Izrael znowu ich zaatakował, czy wywołał jakąś kolejną awanturę międzynarodową, to Iran będzie mógł ich za te 300 miliardów nieźle zbombardować. Także to jest to, o czym wam mówiłem. Paradoks jest taki, że Amerykanie zafundują teraz właśnie rakiety Iranowi, a jednocześnie fundują antyrakiety obrony przeciwlotniczej Izraelowi. Czego nie rozumiecie? I za to płaci amerykański podatnik grube pieniądze, a potem to wszystko na Bliskim Wschodzie się nawzajem, nad Bliskim Wschodem na niebie neutralizuje. No, niezły sposób na przepalanie kasy tak swoją drogą. Dobrze, mechanizm wdrożenia tego planu zostanie sfinalizowany w ramach ostatecznego porozumienia, to wszystko wiemy, 60 dni, licencje, zwolnienia, zezwolenia niezbędne do przeprowadzenia odpowiednich transakcji finansowych zostaną udzielone przez USA. Czyli de facto no, Ameryka może dać na przykład gwarancję swoim dużym koncernom, żeby te pieniądze zainwestowały w zamian za jakieś ulgi podatkowe albo jakieś dotacje bokiem. No. I wtedy Trump wyjdzie z twarzą, bo powie, myśmy tam nawet złotówki podatnika nie dali. No. Ale co to ma za znaczenie? Z czyjej kieszeni ta kasa idzie? Słuchajcie, brakuje tylko 500 osób do 8 tysięcy. Rzucam wyzwanie widzom historii realnej. Jedziemy z koksem, drodzy Państwo. Czwartkowe wyzwanie. Czwartek już dzisiaj, nie środa. Boże, jak ten czas w zawrotnym tempie pędzi. Punkt siódmy. USA zobowiązują się do zniesienia wszelkich rodzajów sankcji wobec Islamskiej Republiki Iranu. Wszelkich. Wczoraj jeszcze mówiono, że z części. Teraz wszelkich. W tym rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, rezolucji Rady Gubernatorów, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, MAEA. To bardzo ciekawy punkt. Wszystkich jednostronnych sankcji USA, pierwotnych, wtórnych, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Słuchajcie, no śmieję się, bo to, gdybym był Amerykaninem, to bym płakał. To bym po prostu płakał, że mam takiego prezydenta, który po prostu dysponując najsilniejszą, najsprawniejszą machiną zbrojną świata, przegrał wojnę z Iranem dysponującym tylko dronami de facto, niczym więcej rakietami. Państwem średnim, państwem biednym. Niesamowite. Obie strony uznają kwestię zniesienia sankcji za kluczową. Niezwłocznie to musi się stać. Punkt ósmy. Iran potwierdza, że nie będzie nabywać ani rozwijać broni jądrowej. No i to jest to wielkie zwycięstwo, tylko diabeł tkwi jak zawsze w szczegółach. Oczywiście wielkie zwycięstwo Trumpa, mówię to w cudzysłowie. Diabeł tkwi w szczegółach, ponieważ Iran już wcześniej się do tego zobowiązał w ramach dealu Obamy. Przypominam, że Obama zapłacił Iranowi 1,7 miliarda dolarów w ulgach w odmrożeniu irańskich aktywów i w inny sposób, a Trump 300 miliardów. Jeszcze dodatkowo trzeba liczyć koszty wojny na kolejne 60 miliardów, koszty uszczerbku światowej gospodarki i amerykańskich sojuszników na, nie wiem, już chyba biliony. No ale okej, Iran w ósmym punkcie potwierdza to, co już dawno stwierdził. Nawet jest tak to nakreślone. Nawet napisane to jest expressis verbis. Islamska Republika Iranu potwierdza, że nie będzie nabywać ani rozwijać broni jądrowej. Potwierdza, bo już to dawno potwierdziła 5 razy i dawno to zadeklarowała. Więc nie jest to tak, że deklaruje, tylko i wyłącznie potwierdza. Zgodziły się obie strony rozwiązać kwestię rozdysponowania zgromadzonego materiału, czyli wzbogaconego uranu, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, w którym mowa w punkcie siódmym. I teraz chodzi o mieszanie na miejscu, czyli rozcieńczanie. Krótko mówiąc, nie będzie tak jak chciała Ameryka, że Iran odda Amerykanom ten uran i sobie gdzieś tam go Trump w ogródku w Białym Domu zakopie te 430 kilogramów, tylko ponieważ rozkaz Ajatollaha Mocztaby jest jasny, nie możemy tego oddać, to my to rozcieńczymy. I pod nadzorem obserwatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej to zostanie po prostu zmniejszone ten poziom wzbogacenia do takiego bezpiecznego. Spoko. Potem będziemy sobie, tu są jakieś takie już podpunkty. Będą satysfakcjonujące ramy, ostateczna umowa, uzgodnienia. No i to wszystko zostanie rozstrzygnięte w ciągu tych 60 dni. Niezwłocznie się tym trzeba zająć i tak dalej, i tak dalej. Przejdźmy do punktu 9, bo tu już się, im dalej w ten plan, jest to więcej lania wody. Do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia USA i Iran zgadzają się utrzymać status quo. Iran utrzyma obecny status quo w swoim programie nuklearnym, a USA nie nałożą żadnych nowych sankcji ani nie rozmieszczą dodatkowych sił w regionie. To jest ważne, bo to chodzi o to, żeby obie strony nie brykały w trakcie tych 60 dni, czyli mamy 60 dni spokoju. Chyba że Izrael rozrabia, tak jak powiedziałem, tylko jednej stronie powinno zależeć na rozwaleniu tego dealu, to znaczy Izraelowi. Ameryka ma już z głowy tą wojnę, upokorzona, na kolanach, Trump poobijany politycznie i psychicznie, ale przynajmniej po sprawie. Irańczycy też triumfują, staną się hegemonem Bliskiego Wschodu. No ale Izrael jeszcze by chciał pobombardować, wiadomo. Zaraz wam powiem, zresztą to nie jest nic kontrowersyjnego, co mówię, bo sam Trump to powiedział. Zaraz wam przytoczę konkretny cytat, ale jeszcze mamy 4 punkty planu i lecimy dalej. Bo mamy jeszcze dzisiaj aresztowanie zabójcy z Białej Podlaskiej, mamy kwestię MIG-ów 29, różne ciekawe wiadomości, no i gangi w Wielkiej Brytanii. Stany Zjednoczone Ameryki zobowiązują się, to jest punkt 10, że natychmiast po podpisaniu porozumienia do czasu zakończenia sankcji Departament Skarbu USA wyda zwolnienia z eksportu irańskiej ropy naftowej, produktów naftowych i pochodnych, a także wszystkich powiązanych usług, w tym transakcji bankowych, ubezpieczeń, transportu itd. Słuchajcie, to jest lista życzeń Trumpa. Mam jakąś taką małą satysfakcję, bo jakiś pamiętam, nie wiem, tydzień czy dwa temu pisałem właśnie, że napisałem na X takiego posta, no, że tutaj Iran wygrał wojnę, Trump przegrał. I taki widziałem, nie pamiętam już, który z komentatorów tak kąśliwie napisał. No proszę, wierzy pan w irańskie fejki, panie Zychowicz. Przecież wiadomo, że ta Ameryka wygrała wojnę, bo użyła tyle tomahawków, zniszczyła tyle tam mostów, co oni tam jeszcze zniszczyli, elektrowni i tak dalej, wszystko zbombardowali, a pan wierzy w irańskie fejki. No to teraz mamy irański fejk z podpisem prezydenta. To tylko mój komentarz. No. To jest naprawdę lista życzeń reżimu ajatollahów. Wszystkie oczekiwania ajatollahów zostały spełnione. Ameryka praktycznie nic sobie tutaj nie załatwia. Nic, bo wszystko, co tu jest napisane, czyli jedyny punkt, ten 10 czy 9, że nie będzie tej broni jądrowej, już i tak dawno był klepnięty. Dobra, punkt 11. Ameryka zobowiązuje się do pełnego udostępnienia zamrożonych lub ograniczonych funduszy i aktywów Islamskiej Republiki Iranu. 24 miliardy dolarów. To tak jeszcze taki ogonek. Wiecie, jak to się mówi. Ile coś kosztuje? 3 złote z ogonkiem, czyli te 24 grosze. No to macie 24 miliardy. Dostaną 300 miliardów i jeszcze 24 w postaci odmrożonych funduszy. Niezależnie czy zostaną na pierwotnym rachunku, czy zostaną przelane na konta irańskie, będą w pełni dostępne do wypłaty na rzecz dowolnego beneficjenta końcowego wyznaczonego przez Bank Centralny Islamskiej Republiki Iranu. Oni się pastwią nad tym Trumpem, słuchajcie, wpisując te wszystkie rzeczy. Bank Centralny Iranu będzie o tym decydował, nieprawdopodobne. A nie bank amerykański. Licencja upoważnienia. Dobra. Punkt 12. USA i Iran zgadzają się, że zostanie utworzony mechanizm wykonawczy, który będzie monitorował pomyślne wdrożenie niniejszego porozumienia oraz przyszłą zgodność z ostatecznym porozumieniem. No to stworzą jakąś radę pokoju, BIS, irańsko-amerykańską, się tam dogadają. Punkt 13. Po podpisaniu niniejszego porozumienia i pod warunkiem rozpoczęcia wdrażania paragrafów, i tu wymieniają paragrafy, oraz kontynuowania wdrażania tych środków, obie strony rozpoczynają negocjacje dotyczące ostatecznego porozumienia wyłącznie w zakresie pozostałych paragrafów, czyli te już rzeczy są jakby zamknięte, te klastry negocjacyjne. No i punkt finalny, 14. Ostateczne porozumienie zostanie zatwierdzone wiążącą rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ. I to jest taki już stempel. Ale wiecie, dlaczego to Rada Bezpieczeństwa ONZ musi klepnąć ten deal? Bo Irańczycy nie ufają Amerykanom. Pamiętajcie, że w Genewie przed wybuchem wojny byli bardzo elastyczni, na wszystko się zgadzali, bardzo spokojnie negocjowali, godzili się, byli bardzo uprzedzająco grzeczni wobec amerykańskich kontrahentów, a Amerykanie nagle zaczęli ich bombardować. Nieprawdopodobne. Jak myślę sobie, jaką ta wojna będzie miała twarz, to myślę, że chyba tego postrzelonego Hekseta. Człowieka, tutaj przytoczę dzisiejszy komentarz, który czytałem w jednym z portali amerykańskich, człowieka, który przemianował Departament Obrony na Departament Wojny, stoczył jedną wojnę i ją przegrał. Piękny bilans. I tak zostanie Hekset jako pajac po prostu, zapamiętany clown przez historię. Trump się coraz bardziej irytuje. Jest przed chwili dosłownie wiadomość, oto jego tweet. Ci głupcy, którzy uważają, że nie byłem wystarczająco twardy wobec Iranu, ale rynek akcji właśnie osiągnął rekordowy poziom. Ceny ropy spadają w dół. W związku z tym ci głupcy to albo zazdrośnicy, albo osoby, albo złe osoby. Uczyńmy Amerykę znowu wielką. No co tu dużo mówić? No rynki, tak, zaraz o czym Państwu opowiem w sekcji gospodarczej, zareagowały oczywiście pozytywnie na ten deal, no bo co? Co mają innego zrobić, skoro ruszyły tankowce. Widziałem taką mapkę dzisiaj, że w tym Ormuzie już tam ruszają te powoli, te korki się luzują, no, statki płyną, ropa wejdzie na rynki, no to będzie taniej, tak? Oj, ten Trumpinio, naprawdę zakiwał się, zakiwał się. Dziękuję panu Bartowi Carterowi, naszemu sprawdzonemu przyjacielowi z Republiki Czeskiej, który właśnie rozdaje subskrypcje dla naszych widzów. Kolejny piękny, proszę bardzo, dostaliśmy donata, czyli Trumpka od Jarmaka NT. Bardzo, bardzo, bardzo panu dziękuję. Mr. The Coon, pozdrowienia dla wszystkich widzów i vice versa, pozdrawiamy pana serdecznie. O proszę, Kate Hojna 1697 wysyła nam, słuchajcie, wsparcie i Trumpka, i to aż z Perth w Australii. Pozdrawiam. Mówiłem, że mam brata ciotecznego w Australii, prawda? Mojego imiennika. Urodził się w tym samym roku, co ja, co ciekawe. U mnie jest 10:30. Dostajemy wsparcie z Islandii. Słucham jak tylko mogę, jak nie, to nadrabiam. Pięknie, bardzo dziękuję. Wysyłam panu kciuka. Maciek Wiśnia z Islandii. Helena Welczuk dołączyła do grona naszych wspierających. Bardzo, bardzo państwu dziękuję za wsparcie. Okej, gdzie są kadyrowcy, ktoś pyta. Zaraz przejdziemy do sekcji pytań i odpowiedzi. Być może jeden został właśnie złapany przez polską policję. Zaraz o tym porozmawiamy. Także tak, podsumowuję to tak, jak powiedziałem. Mamy nowy układ sił na Bliskim Wschodzie. Iran to nowy hegemon. Mocarstwo regionalne wychodzi jako mocarstwo regionalne z tej wojny. Pokonał supermocarstwo światowe. Mamy nowe reguły gry w światowej rozgrywce geopolitycznej, to znaczy po raz kolejny Ukraina już raz udowodniła, że państwo średnie, jak ma patent i wolę walki i spryt, to się obroni przed supermocarstwem. I to jest oczywiście lekcja dla Polski. Na pewno nie obronimy się przed supermocarstwem, od razu wam to mówię, apaczami, żeby było jasne. To jest po prostu już, trzeba przejrzeć na oczy. A jak się obronić przed ewentualnym atakiem Rosji, no to patrzcie, co robi Ukraina, patrzcie, jak Iran sobie świetnie poradził z agresją amerykańsko-izraelską. To są takie proste wnioski, które mi się nasuwają. Jeżeli się mylę, proszę bardzo, macie komentarze, może mnie wyprowadzicie z błędu i wytłumaczycie, w jaki sposób te wszystkie czołgi, to całe żelastwo, które nam amerykańscy lobbyści wcisnęli, ma nam obronić ojczyznę. Ja mam bardzo duże wątpliwości co do tego. Oczywiście fajnie, niech się nasi czołgiści bawią tymi Abramsami. Chciałbym, żeby służyli na najlepszym, źle się wyraziłem. Niech mają satysfakcję, o, w ten sposób, przepraszam najmocniej. Niech mają satysfakcję z tego, że mają najlepsze czołgi na świecie. Niech nasi piloci latają na najlepszym możliwym sprzęcie, czyli na myśliwcach piątej generacji F-35, ale bez dronów, bez olbrzymiej ilości dronów i zdolności uderzenia dalekiej ręki, nie podwyższymy stawki ryzyka na tyle potencjalnemu przeciwnikowi, żeby go mieć 100% pewność, że zostanie odstraszony. O, tak bym ujął precyzyjnie moje spojrzenie na tą sprawę i moje poglądy. Dobrze, lećmy dalej. Co też tam się dzieje, jeżeli chodzi o Trumpa? No więc Trump oczywiście robi dobrą minę do złej gry, próbuje zrzucić trochę winę na J.D. Vance'a, swojego wiceprezydenta, który jak pamiętacie od początku był przeciwnikiem tej wariackiej wojny i tego, że dali się Amerykanie tak wmanewrować Netanyahu w taką pułapkę bliskowschodnią. No i tak, podobno dzisiaj New York Times pisze, że ci najbardziej hardkorowi konserwatyści, w cudzysłowie konserwatyści, bo przecież chodzi oczywiście o tych republikańskich kongresmenów, którzy siedzą w kieszeni izraelskiego lobby, takich jak Lindsey Graham, mają wielki żal do Trumpa, że teraz biedny Izrael ucierpi na tym dealu. No oczywiście, że ucierpi. No ale po co wywoływał głupio wojnę? Po co powodował taki straszliwy rozlew krwi? Przecież ta krew tych dziewczynek, zastanówcie się, drodzy Państwo, dwa tomahawki walnęły w szkołę, bo im się źle zmapowały jakiś taki targeting, no. 175 dzieci musiało zginąć, a w sumie 5 tysięcy ludzi i setki dzieci, bo w tyle jest ofiar tej wojny w Iranie po stronie irańskiej, żeby Trump dobry deal Obamy zamienił na to, co zamienił. To jest taka zbrodnicza bezmyślność po prostu i niestety cała ta krew jest na rękach Netanyahu, który i cała ta demolka, który tą wojnę wywołał, podpuszczając do tego Trumpa. Także tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, na sądzie ostatecznym się z tego nie wytłumaczy w żaden sposób ten człowiek. Trump mówi otwartym tekstem, zapytany dlaczego musiał się na to zgodzić, na to porozumienie, powiedział musiał się, bo mamy bardzo już skromne rezerwy strategiczne ropy naftowej. I rzeczywiście, drodzy Państwo, rezerwy amerykańskie są, sprawdziłem to, na najniższym poziomie od 1983 roku, czyli tak niskie były, jak ja miałem 3 latka. Niesamowite. I jest to oczywiście bardzo niepokojące. I o tyle mnie to interesuje, że przecież Ameryka to jest główny eksporter, główny producent ropy naftowej, prawda? Pamiętacie, że Trump się chwalił, że tam to nas nic nie obchodzi, to zamknięcie ciśniny Ormus. To jest problem Europejczyków. Niech Europejczycy przybywają i to rozminowywują, bo przecież my mamy ropy, produkujemy więcej niż Iran, Rosja i Arabia Saudyjska razem wzięte. Tak mówił. A co dzisiaj powiedział? Mamy najniższe rezerwy strategiczne. Te rezerwy strategiczne wynoszą obecnie, drodzy Państwo, zaledwie 340,3 miliona baryłek. To jest naprawdę bardzo, bardzo niewiele. I Trump, bardzo szczery, to jedno trzeba mu przyznać, powiedział na konferencji prasowej, że nie miałem wyboru, bo za 4 tygodnie skończyłaby nam się ropa naftowa, gdybyśmy nie otworzyli tej cieśniny Ormus. W związku z tym to jeszcze raz pokazuje, że wszystkie lewary w ręku i Trumpa za gardło trzymał reżim irański, a nie odwrotnie, no bo to czas pracował, o czym wielokrotnie mówiłem, na korzyść Irańczyków i po prostu Amerykanom już zajrzał w oczy kryzys paliwowy i już nie było sensu dalej przedłużać tej męki, tak jak Joe Kent radził, trzeba było się pogodzić z porażką. Rynki, tak jak powiedziałem, reagują bardzo pozytywnie, $77,8 za baryłkę ropy Brent, a WTI to 74,7 i ja mam po raz pierwszy przyjemność, pierwszy raz od 28 w każdym live informuję Was, jakie są ceny ropy, bo przecież to ważne jest dla polskiej gospodarki, dla naszych portfeli. Po raz pierwszy mogę powiedzieć, że z przodu jest 7. Tak, czyli już wracamy właściwie do cen w tym momencie, kiedy prowadzę ten odcinek tego live'a, do cen sprzed wybuchu wojny, bo tam wtedy było właśnie 70 z ogonkiem. Trump a propos różne śmieszne rzeczy robił na tym szczycie G7, bo z tej okazji był w Paryżu, na przykład kiedy Macron mu powiedział, że chce go wziąć na prywatne takie tour po Wersalu i pokazać mu te wspaniałe wnętrza, powiedział tak, jest tam dużo złota, muszę to obczaić. I want to check this out. Innym razem, jak spóźnił się godzinę na jedno z posiedzeń G7, wchodzi na salę, ludzie wszyscy na niego się spojrzeli, tacy wiecie, z niesmakiem, że on się godzinę spojrzał i on powiedział, I am the boss, jestem szefem. Rozległ się śmiech i Trump, wiecie co, w swojej takiej już trochę dziecięcej naiwności, ja zawsze mówię, że to jest nastolatek zamknięty, uwięziony w ciele mężczyzny w sile wieku, bo skończył 80, powiedział, myślał, że ludzie się śmieją, bo ma takie wielkie poczucie humoru. Ja się obawiam, że to nie o to chodzi, że niestety ci ludzie się po prostu z niego śmieli. Jakim ty jesteś bossem, człowieku? Jakim ty jesteś szefem G7, jak przegrałeś wojnę? Xi Jinping jest teraz bossem. Przykro mi, że muszę mówić oczywiste rzeczy. O, Natalia Paszak. Mam dla pani darmową wejściówkę, ale tuż pani dostała pewnie od Kasi kod do wypełnienia na konferencję Polskie Porty. Przypominam, że we wtorek występuje w Sopocie. Hotel Radisson Blu. Bardzo dziękuję za wsparcie. Na goferka będzie pan miał nad morzem. O, i flądrę sobie też chętnie zjem. Proszę, Arek Bulakowski wysyła nam wsparcie z Chicago. Pozdrawiamy Chicago. Jak pan wie, byłem niedawno. Widziałem się z Mesheimerem. Bardzo ciekawa była to podróż. Marzena dołączyła do grona wspierających. Bart Carter rozdaje tradycyjnie prezenty, a mas jest 8500. Idziemy na 9000, drodzy Państwo, i może dobrzyniemy, bo jeszcze mnóstwo ciekawych informacji o stosunkach polsko-ukraińskich, aresztowaniu i śledztwie w sprawie zabójstwa Białej Podlaskiej, tego rosyjskiego opozycjonisty. Ja jeszcze opowiem Wam, jak było na Iron Maiden w Mediolanie, gdzie byłem z chłopakami. Dzisiaj rano przyleciałem. Słuchajcie, no, niedawno wysiadłem z samolotu, także trochę zwariowany dzień. Ale było fajnie. Zaraz wszystko opowiem, ale na razie to krok po kroku. Momencik. Okej, musiałem odpowiedzieć jednemu z naszych widzów. Co tam jeszcze się dzieje ciekawego, jeżeli chodzi o wypowiedzi Trumpa? No, tak jak mówiłem, były te wpadki, ale chyba dobrze ujął Chris Murphy, kongresmen demokratyczny. Jest to ostateczne upokarzenie, a cała ta wojna była największym błędem strategicznym USA ostatnich 20 lat. Trump powiedział również coś takiego, bardzo się denerwuje na Bibiego, między innymi mówi mu tak: po co ty wszystko bombardujesz? Po co ty bombardujesz te budynki? To jest przeciek chyba w New York Timesie z ich rozmowy. Przestań bombardować budynki. Ma na myśli oczywiście Bejrut, Tyr, inne miasta Libanu, bo te bombardowania Libanu tak przeciągały te negocjacje, tak? No, specjalnie robił to Bibi, zabijał te biedne kobiety i dzieci. Nie po to, że naprawdę wierzył w to, że walczy z Hezbollahem w południowym Libanie, tylko chciał w ten sposób doprowadzić do wściekłości Irańczyków, sprowokować irański odwet i rozpocząć od nowa tą wojnę. I nawet mu się to przez chwilę w zeszłym tygodniu udało. I Netanyahu miał powiedzieć o Netanyahu w prywatnej rozmowie, jak donoszą amerykańskie media, ten facet chce zbombardować wszystkich. Co on ka robi? On bardzo mówi ostrymi słowami i mówi tak: coś się stanie takiego, jeżeli leci jakiś dron, zostanie zestrzelony na pustyni i jego szczątki spadną na pustynię, nikomu nic nie robiąc. To nie oznacza od razu, mówi Trump, że należy bombardować wszystko, jakieś budynki mieszkalne. I na koniec, drodzy Państwo, chciałbym Wam powiedzieć rzecz, na którą mnie wczoraj naprowadził Kuba, z którym byłem na koncercie Iron Maiden, przypomniał te słynne trzy zasady Trumpa. Pamiętacie trzy zasady Trumpa? Trzy główne zasady, którymi on zawsze kieruje się w całym swoim życiu. I teraz, kiedy Trump, podpisując tak fatalne Memorandum of Understanding kończące wojnę, twierdzi, że wygrał, przypominają się te trzy zasady. Więc posłuchajcie, jakie one są. Po pierwsze, atakuj, atakuj, atakuj. Na każdy krytycyzm odpowiadaj atakiem, atakiem i jeszcze raz atakiem. Zasypuj przeciwnika kontrowersywą argumentów i zawsze bądź w ofensywie. Admit nothing, deny everything. Czyli nie przyznawaj się do niczego, zaprzeczaj wszystkiemu. Nigdy nie przyznawaj się do tego, że popełniłeś błąd. Nigdy nie przyznawaj się do tej swojej słabości. Nigdy nie przyznawaj się, że coś zrobiłeś złego, niezależnie od swoich dowodów, które są w tej sprawie. I punkt trzeci, drodzy Państwo. Uwaga, posłuchajcie. Zawsze ogłaszaj zwycięstwo. Niezależnie od tego, jaki jest prawdziwy wynik danej rozgrywki, zawsze siebie określaj jako zwycięzcę i nigdy nie przyznawaj się do porażki. I to były te trzy zasady, które zostały uwiecznione przez popkulturę w słynnym filmie o Trumpie The Apprentice. Przepraszam, The Apprentice. The Apprentice. Jest to film sprzed 2 lat, z 2024 roku, i wtedy mówiono, że ten film był złośliwy wobec Trumpa. No pewnie, że był złośliwy z Trumpa, nikt tam nie ukrywał, że ci ludzie nie byli jego fanami, którzy to nakręcili. Ale zobaczcie, czy te trzy żelazne zasady Trumpa, które wam teraz przeczytałem, a na które, o których mi przypomniał wczoraj Jakub, nie są dokładnym dowodem na to, co teraz mamy, z czym teraz się stykamy, z tym fenomenem człowieka, który przegrał wojnę, a twierdzi, że wygrał. Bogdan Rozborski rozdał właśnie 10 subskrypcji, 10 prezentów widzom na czacie, za co bardzo, bardzo, bardzo panu dziękuję. Okej, proponuję na tym skończyć wątek tej wojny. Może jeszcze tylko komentarz Wall Street Journal. Lekcja, jaka wypływa dla Iranu z tej wojny, to jest to, może znieść wszystko, co i przetrwać wszystko, co Ameryka może przeciwko niemu zrobić. Co to oznacza, że Ameryka nie ma już żadnego lewara na Iran. Iran już wyciągnie z tego wnioski, będzie jeszcze lepiej przygotowany i krótko mówiąc, Ameryka może Iranowi naskoczyć, a to oznacza, że będzie teraz mógł robić wszystko, co mu się żywnie podoba. Kończymy ten wątek, żeby powiedzieć, że Peter Hegseth, to jest taki też newsik dzisiejszy, powiedział, że Amerykanie w ciągu 6 miesięcy dokonają ostatecznego przeglądu sił amerykańskich w Europie, dokonają dużego wycofania, jest ono nieodwołane, będzie natychmiastowe, musi powstać NATO 3.0, Europa musi przejąć stery, dosyć jazdy na gapę, to nie może być one way street, w której tylko Amerykanie płacą, Amerykanie są dostarczycielami bezpieczeństwa, Amerykanie mają inne rzeczy na głowie i teraz Europa musi przejąć kierowanie. No, chyba nic nowego. Natomiast oczywiście też zaciekawiła mnie w tej wypowiedzi Hegsetha coś takiego, że jedne kraje zostaną nagrodzone, a drugie kraje zostaną ukarane. Nie wiadomo, o jakie kraje chodzi. Pewnie można się domyślać, że ukarana zostanie Hiszpania, która nie chciała się zgodzić na udział w agresji izraelsko-amerykańskiej, udostępnienia swoich baz samolotom amerykańskim w trakcie agresji na Iran. Kto zostanie nagrodzony, może my zobaczymy. Ale prawda jest taka, że irytuje mnie to, że Amerykanie są jak taki wujcio albo tatuś, który tutaj rozdawać będzie cukierki. Ty się dobrze sprawowałeś, dostaniesz cukierek, czyli bazę amerykańską, za którą i tak ty będziesz płacił. A jak się zaczną problemy, to ta baza nagle może się ewakuować, prawda? W związku z tym ten protekcjonalistyczny stosunek do Europejczyków, Amerykanów bym jeszcze zrozumiał w szczycie jednobiegunowej chwili, czyli w roku 1998. Ale panowie, już jesteśmy w nowej epoce, obudźcie się. Przegraliście wojnę z Iranem. Chiny są od was silniejsze na wielu, 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 wielu płaszczyznach. Jesteście teraz już tylko jednym ze światowych graczy. Dosyć już rozstawiania wszystkich po kątach, tak bym powiedział. Bardzo poważny incydent na kanale La Manche. Doszło do strzelaniny, słuchajcie, to jest rzecz bardzo nietypowa i to z udziałem okrętu wojennego rosyjskiego. Otóż fregata admirał Grigoriewicz przepływała przez kanał La Manche. To jest taka fregata, która podobno eskortowała te tankowce floty cienia. No i w pewnym momencie zbliżył się do niej jacht cywilny, no i ta fregata oddała salwę w stronę ostrzegawczą, w stronę tego jachtu. To jest coś niebywałego. Jacht był brytyjski i była na nim para brytyjskich emerytów. No słuchajcie, gruba akcja. Rosjanie twierdzą, że ten jacht niebezpiecznie zbliżył się do fregaty. Próbowali kilka razy ostrzec przeciwko to radiową drogą jacht. No i kiedy to się nie udało, to ostrzelali ten jacht. Słuchajcie, to jest po prostu kuriozum totalne, no ale twierdzą, że działali zgodnie z zasadami żeglugi, a co zabawne, no to ta para 60 plus tych emerytów brytyjskich, którzy byli na tym jachcie, pan i pani, stwierdzili, że nic nie słyszeli, prawdopodobnie mieli drzemkę, więc nie usłyszeli tych syren, którymi tam wzywała ich ta fregata rosyjska, żeby się obudzili i zmienili kurs. Obudziły ich dopiero prawdopodobnie te strzały z karabinu maszynowego czy karabinów maszynowych. Oczywiście Wielka Brytania, natychmiast tam się pojawił jakiś okręt, prowadzi śledztwo. Zacharowa w tej całej sprawie się wypowiada, no jednym słowem zrobiła się wielka chryja, ale tak naprawdę komentatorzy podejrzewają i chyba coś jest na rzeczy, że to nie były przypadkowe strzały, że jest to zemsta, bo słuchajcie, dopiero, aha, w ogóle to miało miejsce między wyspą Wright a wyspami normandzkimi, a Normandią, czyli to nie były wody terytorialne Wielkiej Brytanii, to było na wodach międzynarodowych. To jest ważne i obie jednostki w momencie od oddania tej salwy dzieliło 500 jardów, czyli jakieś 457 metrów. No ale co jaki jest trop? I wydaje mi się, że coś może być na rzeczy, że to wcale nie było przypadkowe, bo dnia poprzedniego brytyjscy komandosi zaatakowali i przejęli jeden właśnie z tankowców rosyjskiej floty cieni. Padło na Smyrtos taką jednostkę. Przypominam, to są te zdezelowane, pordzewiałe statki bez licencji, które na lewo wożą po świecie rosyjską ropę objętą embargami i słuchajcie, zostały sflankowane, otoczony ten okręt, przepraszam, statek floty cieni przez fregatę HMS Sutherland i niszczyciel HMS Landbury. No i śmigłowce nadleciały, oni to opanowali, zrobiła się oczywiście dzika awantura. No i pytanie, czy teraz oddanie tych strzałów do tego brytyjskiego jachtu nie było odwetem, ale muszę powiedzieć, że słaby sobie wzięli odwet Rosjanie, jeżeli to prawda oczywiście, no bo z jednej strony akcja komandosów, a mszczą się na jakimś bogu ducha winnych, którzy sobie ucięli drzemkę brytyjskich emerytach w jachcie. Całe szczęście, widzę, że tu padają takie pytania, nikomu się nic nie stało. Ukraina to kolejny news, nie chce już polskich MiG-29. Przypominam, że Polska powiedziała, że nie da Ukrainie tych MiG-ów, bo Ukraina się miga od podpisania z Polską, nie wywiązała się z umowy o przekazaniu technologii dronowych, a to miało być drony za MiG-i. No i newsa wystrzelił teraz Paweł Zaleski, wiceminister, który powiedział, że tak naprawdę to Ukraina się już powiedziała, jak nie, to nie. I posłuchajcie, co Ukraina ogłosiła. Nie weźmiemy już tych waszych MiG-ów, ponieważ one są niedopasowane do nowoczesnych warunków bojowych, a Polska nie chce na siebie wziąć kosztów ich modernizacji. Widziałem, że jeden z komandorów, który komander Goździewicz bodajże, tak, chyba tak, dzisiaj na Twitterze napisał, a D im się przewracało. Już, ale chyba to Ukraina po prostu takiego psztyczka w nos chce nam w ten sposób sprzedać, a może jeszcze tak domyślam się, a może rzeczywiście, jak oni mówią, że musieliby zainwestować w te MiG-i, nie wiem, jakieś olbrzymie pieniądze, po co im to do szczęścia, jak se za te pieniądze postawią 4 fabryki dronów i rozwalą pół Moskwy, tak jak dzisiaj rano. No. Nie wiem, ciekawe. Policja, słuchajcie, ze specjalnej grupy śledczej Komendy Wojewódzkiej w Lublinie dzisiaj pod Warszawą zatrzymała mężczyznę, który najprawdopodobniej zastrzelił tego rosyjskiego dysydenta, malarza. Mówiłem wam o tym bardzo obszernie w poprzednim live'ie. Mamy do czynienia z egzekucją, no właśnie pytanie, czyją? Pytania są, różne pojawiają się teorie. FSB rosyjskie, KGB białoruskie. Ktoś twierdzi, że może Ukraińcy go sprzątnęli. No słuchajcie, jest ciekawie, tak czy inaczej, tak już mówiąc bardzo poważnie, to jest bardzo, bardzo niepokojąca sprawa i teraz już kompletnie na poważnie. To znaczy jakieś służby wschodnie wraże na naszym terenie już dokonywały sabotaży, operacji wywiadowczych, szpiegostwa, no to jest już przyzwyczailiśmy się do tego, a teraz już egzekucje. Przypominam, że ten pan, 44-letni Rosjanin, opozycjonista, został kilka kul, dostał z bliskiej odległości, a potem, jak się wyraził, policjant prowadzący śledztwo, ostatnią na dobicie. Czyli była to profesjonalna egzekucja. Jak poinformował premier Tusk, mężczyzna został zatrzymany pod Warszawą i podróżował, dostał się do Polski i przebywał w Polsce na paszporcie wystawionym na nazwisko 36-letniego obywatela Gruzji. No słuchajcie, widzę, że tutaj jest trzeba powiedzieć wprost. No niestety do tej pory już się przyzwyczailiśmy, że wielu obywateli Gruzji sprawia problemy w Polsce. Mam tu na myśli kierowców Ubera z Gruzji, którzy wymieniają się tymi licencjami, kilku jeździ na jednej w ten sposób, że nie wiadomo kto jest kim i potem niestety, mówię to z przykrością, dochodzi do ataków na młode dziewczyny, które wracają. Słyszałem wiele takich historii i czytałem o nich w prasie, które wracają z knajp, z klubów wieczorem, no wiecie, troszkę podchmielone. Ci ludzie to wykorzystują i potem nie można dojść do tego, kto jest kto. Jakieś gangi gruzińskie, jakieś inne historie, a teraz okazuje się również, że paszport gruziński został wykorzystany, czyli ta duża penetracja Polski przez przybyszy z Kaukazu, coraz większa, ja to w Warszawie widzę, jest wykorzystana również przez służby. Jest to bardzo niepokojące, a wnioski, no to Polska powinna wyciągnąć oczywiste. A ja w swoich przekonaniach, jeżeli chodzi o to, że jednak imigracja nie jest dobrym pomysłem, na dużą skalę, przekonałem się w Mediolanie wczoraj zresztą, będąc, niefajne rzeczy tam widziałem, powiem wam szczerze. Ale to oczywiście ktoś może powiedzieć problem Włochów, no tak, sami sobie to zafundowali przez własną głupotę. O, co ciekawe, słuchajcie, w tej akcji, zapomniałem wam powiedzieć, aresztowania tego faceta, który zastrzelił najprawdopodobniej w Białej Podlasce i tego Rosjanina, brali udział kontrterroryści z policyjnej jednostki BOA. Na zdjęciu, które zostało opublikowane przez komendę policji, widać skutego mężczyznę w takich kajdankach zespojonych, tak, że ma chyba ręce i też nogi mu skuli, leży na podłodze, nad nim stoi w takim pokazie siły taki napakowany policjant. I jeszcze ciekawa informacja, Marek Kozubel w Rzeczpospolitej napisał raport o działalności wschodnich służb na terenie Polski. Te placówki przy ambasadach zajmujące się koordynacją tych służb zostały w ostatnich latach od czasu wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie powiększone 2-3-krotnie. A teraz uwaga, jaki wywiad, to jest pytanie do was, odpowiedzcie w komentarzach podczas czatu, jest najbardziej, prowadzi najbardziej wzmożoną działalność na terenie naszego państwa. No, czekam na odpowiedź. Poddajecie się? Wywiad Ukrainy. Ciekawe, co? Ja to tylko tak zostawię. Dobrze, i na koniec obiecałem wam, już jest 9 tysięcy. Pięknie. A, no, ktoś tutaj strzelił, że Izrael. Nie. Na koniec zostawiam wam wstrząsającą wiadomość z Wielkiej Brytanii. Kurczę, super. 9 tysięcy widzów, naprawdę piękny wynik. Bardzo państwu dziękuję. Jeżeli coś się wydarzy, na pewno się coś wydarzy. Czekamy na odwet Putina niestety. Pewnie będą dalsze sytuacje na Bliskim Wschodzie, też będzie się ciekawie rozwijała. To jutro zrobimy o 12 kolejnego live'a. A na koniec tego live'a jeszcze informacja następująca. Raport został przygotowany w Wielkiej Brytanii na temat tych gangów potwornych, które wykorzystywały dziewczynki. Ma 219 stron i co jest najbardziej szokujące w tym wszystkim, został z prywatnych środków ufundowany. To znaczy 20 tysięcy osób wpłaciło 600 tysięcy funtów, żeby on powstał, no i wyniki są przerażające. W sumie nawet ćwierć miliona chrześcijańskich dziewczynek z reguły z tak zwanej brytyjskiej klasy robotniczej padło ofiarą tych imigranckich gangów, które najmłodsze ofiary miały 11-12 lat, były porywane, upajane narkotykami i alkoholem, następnie przewożone z miejsca na miejsce w brutalny sposób, wiadomo co, nie użyję tego słowa, bo YouTube jest na nie wyczulony, przytłaczającej większości członkami tych właściwie siatek, bo to już trudno mówić, nawet o gangach, to były jakieś całe sieci, które oplatały całą Wielką Brytanię, byli oczywiście Pakistańczycy. Jeszcze raz powiem, ktoś, kto zdecydował się sprowadzić tych ludzi z Pakistanu do Wielkiej Brytanii, będzie się smażył w piekle obok Netanyahu w jednym garku. No, krótko mówiąc, najbardziej wstrząsające oczywiście w tym wszystkim jest to, że jak czytamy w raporcie, wszystko to działo się za aktywną lub bierną zgodą władz państwowych i publicznych. To jest szokujące. Starmer milczy oczywiście, a możecie państwo zapytać, dlaczego władze milczały w tej sprawie i pozwalały na to, ignorując doniesienia tych dziewczynek, twierdząc albo prowokowały, albo to wszystko zmyśliły. Dlatego, że lokalni urzędnicy i policjanci bali się, że jeżeli rozpoczną śledztwa w tej sprawie i będą badali te sprawy i wsadzali tych zwyrodnialców do więzień, to zostaną oskarżeni o rasizm. I statystyki źle będą wyglądały, bo sami będą, Pakistańczycy siedzieli pod zarzutami wykorzystywania nieletnich, a dodam wam, że po prostu to jest straszne, no po prostu straszne, bo państwo brytyjskie sprowadziło tych ludzi, oni, nie wiem dlaczego, to jest pytanie do specjalisty od Pakistanu, ja nie wiem dlaczego akurat ci ludzie drzemią w nich jakieś takie zboczenia, i jakieś takie przerażające instynkty, nie wiem, dlaczego akurat Pakistańczycy, bo rzeczywiście większość to Pakistańczycy, no krótko mówiąc, a potem absolutnie pozostawiły te władze brytyjskie, te dziewczynki na pastwę tych potworów. Ja sam jestem ojcem dwóch córek, no po prostu, nie wiem, no przerażony jestem, jak to wszystko czytam, przerażony. Zawiodła Wielka Brytania własnych obywateli i do dzisiaj, jak się o tym mówi, to można dostać od Starmera i tej całej kliki informację, czy też oskarżenie, że jest się rasistą. Czytam tutaj teraz takie fragmenty. Niemowlę było torturowane. Gaszono na nim papieros. To się nazywało domy imprezowe, w których dziesiątki mężczyzn. Nie, wiecie co, przepraszam, ja mam całą listę tego. Klatki dla psów. Wyszydzano krzyżyki, które nosiły. Nie, słuchajcie, mam to przez sobą, ale nie jestem w stanie tego czytać. Mam listę całą potwornych praktyk, które były stosowane wobec tych dzieci. Dajmy spokój już z tym. Mam tylko jeden apel do naszych rodaków w Wielkiej Brytanii. Wracajcie, tu jest normalnie. Jeszcze spojrzę na tej najnowsze informacje. Proszę bardzo, kłopoty Zełenskiego. 67% badanych w sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii oczekuje, że po wojnie urząd prezydenta obejmie ktoś inny niż Włodymyr Zełenski. No wczoraj się właśnie spotkałem z taką opinią, że wcale zakończenie wojny nie leży w interesie politycznym Zełenskiego, no bo oczywiście zostanie odsunięty od władzy. A jak zostanie odsunięty od władzy? No tu mogą się zacząć pytania o afery korupcyjne w jego bezpośrednim otoczeniu. Okej, okay. Live'a, a konkretnie tą część live'a uważam za zamkniętą. Jest nas równo 9 tysięcy. Bardzo Państwu dziękuję za fantastyczną frekwencję i bierzemy się za pytania. Tylko przypomnę tak, po pierwsze jest odcinek z Jackiem Bartosiakiem do obejrzenia. Koniecznie obejrzyjcie, drodzy Państwo, jeden z najlepszych rozmów. Jacek w fenomenalny sposób roztacza wizję Polski naszych marzeń i jego marzeń. Ja próbuję grać adwokata diabła i mówić, że to chyba się nie uda przy naszych elitach i betonie państwowym, ale Jacek jest chyba jednak optymistą. Obejrzyjcie koniecznie ten rewelacyjny odcinek, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. Świetny naprawdę. Jutro też będzie odcinek, bardzo ciekawy. Jutro będzie live. Ja będę we wtorek, mam wystąpienie na kongresie Polskie Porty w Sopocie, w hotelu Radisson Blue. Konferencja jest niestety płatna, ale mamy kody takie specjalne, rabatowe, czy też do darmowego wejścia dla widzów. Zaraz je, jeszcze trochę nam ich zostało, bo pan Wojciech Lis wziął, pani Natalia, patroni, ale jeszcze trochę ich mamy. W związku z tym wrzucę je na otwarty kanał, nie tylko na grupę dla patronów za jakiś czas. Dzisiaj postaram się to zrobić, więc ci widzowie z Trójmiasta, którzy chcą, to polujcie. Mamy jeszcze trochę tych kodów. Wszystko opiszę w mediach społecznościowych. Moje wystąpienie jest o 10:50 we wtorek, także zapowiada mi się przyjemne dwa dni w Trójmieście. Okej, okay. Aha, przepraszam, jeszcze miałem napisać, no właśnie, miałem napisać, powiedzieć, co robiłem w tym Mediolanie. No więc pojechaliśmy z Kubą wspomnianym, no i przede wszystkim niezrównanym Wickerem, którego znają chyba wszyscy fani Iron Maiden z Warszawy i z Polski. Kiedyś było takie forum, sanktuarium, nie wiem czy pamiętacie. No polecieliśmy właśnie do Mediolanu, było bardzo, bardzo fajnie. Byliśmy na fantastycznych stekach. Ja sobie trochę pozwiedzałem Mediolan, chociaż temperatury tak były około 35. Bardzo fajnie było. Kawki wypiłem dwie, takie espresso, no ale oczywiście najważniejszy był stadion San Siro, legendarny stadion, na którym gra i chyba i Inter i Milan, poprawcie mnie jak się mylę, niesamowita architektura, wrzucę może jeszcze potem dzisiaj zdjęcia, koncert był rewelacyjny, to był pierwszy heavy metalowy koncert na stadionie San Siro, bo wcześniej się na to nie zgadzano z jakiegoś powodu. Iron Maiden oczywiście wyprzedało cały stadion, nie wiem, z 50 tysięcy, 60 tysięcy ludzi było, no kolos, niesamowite wrażenie to robiło. Grali moją ukochaną piosenkę Rain of the Ancient Mariner z płyty Power Slave, no i po raz pierwszy od 38 lat na tej płycie grają Infinite Dreams z płyty Seven Son of the Seven Son. Polaków było trochę, widziałem trochę naszych rodaków, ludzie z całej Europy przyjechali, no naprawdę super, ekstra nagłośnienie, dużo lepsze niż na Narodowym, a potem wróciłem na Okęcie i okazało się, że za parkowanie na lotnisku Okęcie zapłaciłem więcej niż za bilety w obie strony do Mediolanu i z powrotem, a parkowałem niecałą dobę, wam powiem. No już nie miałem czasu, bo się spieszyłem, o to rano było, więc już stwierdziłem, dobra, zostawię na tym parkingu na Okęciu. No niebywałe, jak teraz można tanio i szybko wszędzie polecieć. Także nie było mnie w Polsce 20 godzin, zrobiłem koncert, obejrzałem z chłopakami, miło spędziłem czas. których pozdrawiam i dziękuję bardzo za fajny wyjazd. No i dzisiaj musiałem wstać o 5:50, bo o 7:00 mieliśmy samolot, w związku z tym wszystko na wariackich papierach kompletnie, ale przyjemnie, lubię się czasami oderwać, pójść na mecz albo właśnie pojechać na koncert, jak wiecie, jestem wielkim fanem Iron Maiden. No dobrze jest czasami się oderwać od codzienności, ja mam strasznie dużo pracy, już nie mam w co ręce wsadzić czasami i fajnie było zobaczyć mój ukochany zespół po raz kolejny. Dobra, to tyle. Polecam wszystkim tak swoją drogą Mediolan, jak macie ochotę. Na taki mały city break. No nie, dostałem coś, co nie wiem, czy uznawać za komplement, czy wprost przeciwnie. Ultra Comes. Chciałbym panu podziękować, bo zawsze zasypiam słuchając historii realnych. Super kanał. No nie wiem. Jak ja pana usypiam, znaczy, że mówi nieciekawie. Ale tanio to było. Pozdrawiam z Irlandii. Tu jakaś nieprzyjemną rzecz widzę. Jakieś, niestety, proszę państwa, po raz pierwszy od bardzo dawna jakieś obelgi się pojawiły. Od razu robię tymczasowo wycisz użytkownika, pyk, na 24 godziny daję panu bana. Bardzo przepraszam za to oczywiście, ale mamy dwie zasady na naszym czacie. Historia realna po pierwsze jest społecznością apolityczną i tutaj czują się wszyscy dobrze, wszyscy zwolennicy wszystkich partii i ci, którzy tak jak ja nie mają, nie są zwolennikami żadnej partii. Jak chwalimy, to niezależnie od barw politycznych, a jak ganimy, a z reguły ganimy, to wszystkich równo, bo nie lubimy polskich polityków. No ale drugą zasadą jest kultura osobista, ponieważ mamy za dużo polityki i za dużo chamstwa na co dzień w Polsce, to chociaż historia realna jest takim miejscem, w którym wszyscy mogą się czuć dobrze, niezależnie od swoich poglądów i przede wszystkim komfortowo ze względu na brak bluzgów i wulgaryzmów na czacie. Czuwa nad tym pani Wiolka, ale tu widzę, że jakiś ananas się niestety pojawił. Drodzy państwo, tyle tego jest wokół nas, niech chociaż historia realna będzie wyjątkowym miejscem, gdzie się spotykają fajni ludzie i życzliwie ze sobą dyskutują, niezależnie od tego, czy w takich czy innych sprawach się zgadzają. Niech to będzie naszym... nie ma Moniki. No tak, pisze Dominik, nie ma dzisiaj pani Moniki. A, pojawiła się, jestem na koniec i dlatego tu się dostał taki łobuz, no. M. Gromacki, pozdrawiam z trasy do Rygi. Co musiałoby się stać, żeby wizja doktora Bartosiaka odnośnie polityki, która scaliłaby dwie Polski, o których mówi, ziściła się? No, ktoś by mógł powiedzieć jakiś duży kryzys, odpukać, oby go nie było. To już może lepiej, żebyśmy byli pokłóceni, ale w jednym kawałku, w sensie, żeby nie było żadnych poważnych kryzysów. Mówi się, że Polacy w sytuacjach kryzysowych się jednoczą. Jest to oczywiście bzdura piramidalna. Polacy się jeszcze bardziej kłócą. Przypomina Sikorskiego z sanatorami rozgrywki w Paryżu. Gdzie będzie pan znowu promował najnowszą książkę? Anna Helena. O, dobre pytanie, więc tak. Jestem w Sopocie na konferencji Polskie Porty w ten wtorek. O 10:50 jest chyba moje wystąpienie. Mamy kody wejściowe darmowe dla widzów. Zaraz je wrzucę na media społecznościowe. Ci, którzy nie dostaną się na te kody, no to przykro mi, niestety konferencja jest płatna, ale jestem zaproszony przez organizatorów. Zresztą konferencja jest fantastyczna, więc jest czego słuchać. Polska jest państwem morskim, w związku z tym taka konferencja jest absolutnie potrzebna i fajnie, że tam będzie jakaś wymiana myśli i mam nadzieję, że pchnięte zostaną pewne sprawy do przodu, bo nie wykorzystujemy moim zdaniem całego potencjału, jaki daje nam Bałtyk. Powinniśmy mieć porty kontenerowe, port kontenerowy głęboki w Świnoujściu i tak dalej. Mówiliśmy o tym już 100 razy w historii realnej. Potem, drodzy państwo, dla tych, którzy mają ochotę jeszcze mnie zobaczyć, to będę w sobotę 27 czerwca w Parku Kochanowskiego w Warszawie w parku przy Pałacu Krasińskich w ramach Weekend Kochanowskiego, tak to się nazywa. I w sobotę będę. Jeszcze godzinę mam nieustaloną, jeszcze mi Rebis nie powiedział, ale będę podpisywał książki i co roku tam jestem. Będzie taka swobodna formuła. Będziemy sobie gadać, no taki piknik to jest. Coś tam poopowiadam wam, ale to już raczej tak w podgrupach, popodpisuję książki. No taka okazja, żeby się tak troszkę bardziej poznać bliżej. To jest zawsze jest piękna pogoda. Park przy Pałacu Krasińskich. Będzie fajnie. To jest metro ratusz, metro plac bankowy jakby co. Więc to jest w sobotę. Na mediach społecznościowych podam oczywiście wszystkie szczegóły. No to tyle. To tyle. A potem 29 w poniedziałek już lecimy z Alberto do Japonii. W związku z tym przez jakiś czas nie będzie spotkań w Polsce, no bo wiecie. Japonia przed nami. Kurczę, już nie mogę się doczekać tego wyjazdu. Naprawdę będzie moim zdaniem, mam nadzieję, no na pewno zresztą, mam wielki szacunek dla Japończyków. Nie znam tego kraju, nigdy tam nie byłem, nigdy nie byłem w ogóle, najdalej to chyba do Afganistanu doleciałem, jeżeli chodzi o ten wschodni kierunek. No więc wielka przygoda mnie czeka i Alberta. Dużo będzie materiału z tej Japonii, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Przypominam, że patronami naszego wyjazdu do Japonii jest firma AutoDNA oraz oczywiście firmy, które są z nami, współpracują na co dzień, czyli między innymi Militaria, no ale to wszystko jeszcze, wszystkie szczegóły wam powiemy. Jak ktoś chciałby dołączyć, to zwracam się tu do polskiego biznesu. To piszcie. Zawsze jeszcze możemy coś odwiedzić w tej Japonii. Mówię to pół żartem, pół serio. Damy sobie radę. Do roboty weź się, pisze pan Dawidos. Ciekawe do kogo. Ale śmieszny, bo zawsze fascynuje mnie taka formacja umysłowa. Więc tak, mamy następujące rzeczy. Do roboty weź się jest napisane dużymi literami plus mnóstwo wykrzykników, a awatarem tego pana jest tarcza z literą H symbolizującą chuligana i to jeszcze biało-czerwona. Po prostu takie kombo. Niezłe, co? To tak powiem panu, dam panu bana na 24 godziny. A, co tam? Będzie pan mógł sobie przez ten czas popracować. Dobrze, miniemy się na lotnisku. Helena Welczuk, czyli pani wraca z Japonii, brawo. Jeśli przylatuje pan do Narita Airport lotem 30, to ja najprawdopodobniej będę wracać tym samolotem. A nie, no to super, fajnie. No to zamienimy dwa słowa. Bardzo się cieszę, to jest nasza patronka. Wyjaśnię tym, którzy nie śledzą czata. Kiedy Chiny wymuszą pokój na Ukrainie, pyta pan Dominik. Nie wiem, no na razie to Ukraina wymusza pokój na Rosji. Zobaczymy tylko, co z tego wyniknie, żeby nie popełnili błędu. Okej. Najlepsze. Czasami trzeba zrobić sobie przerwę w pracy. Tu słusznie ktoś... Rozstrzelanie w Iranie 80 tysięcy manifestantów przez Iran to kłamstwo, pisze Zbigniew. No tak, tak. No, znaczy tam Trump twierdził, że 42 tysiące, ale pan Krzyżanowski, który był gościem historii realnej, powiedział, że 7 tysięcy. To i tak jest dużo, to jest paskudny reżim, ale nie ma powodu, żeby się tam dodawać. Nie? A już w ogóle twierdzenie, że to zostało cała ta wojna wywołana z powodu praw człowieka, to jest po prostu dla idiotów narracja. Proszę, nowy pomysł. Zamiast donate'ów proponuję wspieruchy. Władek, czy Bibi rzeczywiście pogodził się z porozumieniem z Iranem, czy istnieje duże ryzyko, że Izrael wróci do działań zbrojnych przy pierwszym poważniejszym kryzysie? Tak, istnieje bardzo poważne ryzyko, że Izrael zacznie bombardować Liban, żeby sprowokować odwet Iranu. Kiedy Iran zrobi odwet, no to Izrael zacznie krzyczeć na cały ten, rozdzierać szaty, mówić, biją nas antysemici, ratunku. No i jak Trump będzie miał jaja i będzie konkretny gość, to odłoży słuchawkę. A jak się okaże, że jest tym słabiakiem, to pomoże. Będziemy tak kręcić się w kółko. Musi mieć po prostu odporny. No, ktoś musi się wreszcie temu lobby postawić. Bo to jest absurdalne, w której jest sytuacja, w której małe wojownicze państewko, które bombarduje wszystkich naokoło, na pasku prowadzi wielkie supermocarstwo i ładuje je w kolejne tarapaty. No mam nadzieję, że Ameryka wyciągnie takie wnioski z tej wojny. Jeżeli daje pan bany z dedykacją, to ja też poproszę, pisze DJ Barney. Nie dam panu bana, tylko pana serdecznie pozdrowię, panie DJ Barney, bo jest pan bardzo miły i nie używa pan żadnych wulgaryzmów. Witam, późno, ale zawsze witamy, witamy. O, a my dostaliśmy znowu wsparcie z Wielkiej Brytanii. Pozdrawiam wszystkich. Scoreville. Pozdrawiamy pana bardzo i pozdrawiamy wszystkich, ale absolutnie widzów Wielkiej Brytanii. Wiem, że nie macie teraz łatwo. Wracajcie, kochani. To jest mój apel do was, ale wiem oczywiście, że to nie takie proste. No, życie już tam jest poukładane, dzieci chodzą do szkoły, praca, domy, kredyty. No nie jest to prosto tak wszystko rzucić, ale oczywiście no, mam nadzieję, tak powiem, że będzie u was bezpieczniej, że kolejny rząd Wielkiej Brytanii po tym, jak gniew ludu zdmuchnie Starmera i jego klikę, zrobi porządek z tym problemem, z którym się borykacie. I Wielka Brytania znowu będzie Wielką Brytanią. Mam wrażenie, że Trump jest głuchy na jedno ucho, a to działające zabrał mu Trump. Z trochę się rozczarowałem, myślałem, że będzie więcej ataku na Moskwę. Panie Tomaszu, my mówimy na bieżąco. Ten atak był dzisiaj rano, nic więcej nie wiadomo. To wszystko, co było wiadomo. Wygrzebałem wszystkie, absolutnie wszystkie informacje. To się dzieje, kiedy live się zaczynał i że tam wszystko płonie przecież w tej chwili. W związku z tym informacja, ile było pocisków, jakie cele zostały zaatakowane, jakie to były pociski, jaka jest reakcja, właściwie brak strony rosyjskiej i oświadczenie Zełenskiego. To przekazałem panu 100% informacji dostępnych w momencie startu live'u na ten temat. Sytuacja jest dynamiczna, follow-up, jak się mówi branżowo, czyli dalszy ciąg tej historii, oczywiście jutro, kiedy wszyscy tam święci się wypowiedzą, łącznie z Putinem, i będziemy mieli też niestety, obawiam się, jakiś odwet. Książka doszła, dziękuję. Kapitan Szczypior, dziękuję również. Czy już nadrobił pan książkę Sumlińskiego o Żydach? Nie. Nie zamierzam nadrabiać, bo wiem, że jest wydana, ale niestety to nie jest typ literatury, którym gustuję. Proponuję mi daje zamiast donate'ów. Co z Trumpem? A, właśnie, co z Trumpem? Jezus, zapomniałem, co z Trumpem. Co się teraz stanie z Trumpem? Trump, jak wiecie, rządzi formalnie rzecz biorąc do stycznia 2029 roku. To jest właśnie rzecz, o której miałem wam powiedzieć. No ale nie może być tak, że on nie poniesie żadnej konsekwencji za to, co się stało, za tą wojnę. To znaczy jego notowania już są bliskie zera, tam 20 parę % ma ten approval rate. Amerykanie są wściekli, chyba trudno im się dziwić, też byłbym wściekły na ich miejscu. Więc myślę, że Partia Republikańska poniesie spektakularną katastrofę w wyborach połówkowych. Trump przejdzie do historii jako loser. Będzie się z niego śmiały przyszłe pokolenia, że po prostu dużo gadał, a jak przyszło co do czego, no to wyszło to, co wyszło. No. Także myślę, że Trump niestety zajmie inne miejsce w historii, niż się tego spodziewał. Zajmie miejsce cudaka po prostu. No, te wszystkie, wiecie, pokazy MMA, tak, czy te turnieje w Białym Domu, no przecież to wszystko jest śmieszne. No. To, że ten człowiek w kółko mówi nieprawdę, zmienia wersję co 15 minut. No. Impeachmentu nie będzie, jeżeli o to panu chodzi, raczej, chyba że jakieś miażdżące zwycięstwo będzie demokratów w kongresie. Myślę, że po prostu ta druga połowa jego kadencji będzie trochę sparaliżowana przez kongres. No mam nadzieję, że już się wyszumiał, żadnej wojny nie rozpocznie kretyńskiej. No i tyle. No. A jeżeli chodzi o odpowiedzialność karną za zabicie dzieci i małych dziewczynek w irańskiej szkole, no to żadnej nie poniesie odpowiedzialności oczywiście. No. Będzie se grał do śmierci, a ma 80 lat, więc bliżej końca ma niż początku, w golfa w Mar-a-Lago. I będzie pisał książki o tym, jak to robił świetnie, jako był jako prezydent, występował w telewizji, założy kanał na YouTubie, tak jak ja, i będzie sobie spokojnie, miło dożywał końca swojego życia, bo nigdy amerykański rząd nie zgodzi się, żeby osądzić prezydenta za decyzje podejmowane. Przecież Trump jest jaki jest, ale Bush spowodował setki tysięcy ofiar, prawda, na Bliskim Wschodzie. Afganistan, Irak, wojny oparte o kłamliwe preteksty, kompletnie bezsensowne, zdemolowanie Bliskiego Wschodu, zniszczenie chrześcijaństwa w Iraku. Mało ma grzechów i co? Jeździ sobie po świecie i za kilkadziesiąt tysięcy dolarów trzepie wykłady na jakichś biznesowych spotkaniach. Chyba źle pan przeczytał nazwę donatora z Anglii. Oj, to przepraszam najmocniej. Okej, okay, źle przeczytałem. No tak. 2 O to U. Czyli to nie jest skor wiel, tylko coś zupełnie innego. Dobra, okej, okay, złapałem. A ja wróciłam z Kopenhagi do Warszawy. Mam nadzieję spotkać pana tego 27 w Warszawie, pisze pani Joanna Pekala. Bardzo serdecznie panią zapraszam. Wszystkich zapraszam, panów, panie, dzieciaki, przybywajcie, bo to jest bardzo fajny piknik. Tam są różne atrakcje, będzie można moją książkę kupić, pogadać ze mną, ja podpiszę. To jest fajna imprezka. Ten, kto był w zeszłych latach, to wie. Czy książki do UK już wysłane? Sławomir Korzekwa. Tak, chyba na bieżąco Kasia wysyła. Czy na Kubę się nie rzuci? O Jezu, może się rzuci, no oby nie. Oby nie. Podobno pisze Baxil Silo, Podobno w dniu 80. urodzin znowu planowano na Trumpa zamach. Co pan sądzi? Nie wiem. Co to za obraz za panem? Już mówiłem, to jest obraz, kopia oczywiście, którą moja ciocia, siostra mojej mamy miała, niestety zmarła ostatnio. Jej córka, czyli moja siostra cioteczna, podarowała mi ten obraz i stoi. Bardzo kojarzy mi się z dzieciństwem, jakby najpierw babcię odwiedzałem na Mokotowie, potem ciocię. No, bardzo taki rodzinna pamiątka. Ceny na rynkach światowych spadają u nas bez zmian. Dlaczego? Niech to będzie pytanie retoryczne, które zakończy naszego live'a. Robią nas w... Wiadomo. Zobaczymy. No miejmy nadzieję, że ceny benzyny spadną już niedługo, jak się trochę tak uklepie ten pokój. A ja tylko mam nadzieję, drodzy Państwo, że no jednak nie będzie jakiegoś wielkiego odwetu Rosji, no bo jutro... O, jeszcze tutaj zerknąłem teraz. Posłuchajcie, Rosjanie nie mogą uwierzyć w klęskę ich obrony przeciwlotniczej. To, co ja wam mówiłem. 15 kilometrów od Kremla. Płonie rafineria należąca do Gazprom Nieft. To cały czas się dzieje. Proszę bardzo. Moskwianie mogą poczuć się jak w Permie, pisze Paweł Jeżowski, bo słuchajcie, ropa naftowa, mają kwaśny, czarny deszcz nad Moskwą. Na samochodach tutaj widać białych są czarne kropki. To jakiś hardkor. Pochmurny poranek w Moskwie. Jeżeli Ukraina zapłonie, Moskwa zostanie spalona. Tak powiedział Włodymyr Zełenski. Jeżeli Putin nie chce zakończenia tej wojny, to nie będziemy siedzieć cicho. Odpowiemy. Odpowiedź musi być symetryczna i silna, powiedział przed chwilą. No ale słuchajcie, coraz więcej tych dronów. Jest to jeszcze mały update. 992. Cztery balistyki. Czy też manewrujące, przepraszam. I 10 bomb przez 24 godziny. No, wstrząsające fotografie, właśnie na to patrzę. Zobaczcie teraz na moje media społecznościowe. Retweetowałem wszystkie te obrazki. Okej, no to tyle, jeżeli chodzi o update. Jutro, drodzy Państwo, kolejny live historii realnej o godzinie 12. Więcej tam sobie o tym pewnie jakieś pierwsze podsumowania, będą reakcje, może odwet. Będzie o czym mówić, niestety, bo kiedy jest o czym mówić, znaczy, że się dzieją złe rzeczy na tym świecie. No ale cóż, taką mam puchę, taką mam robotę. Do zobaczenia jutro, drodzy Państwo. Zachęcam do obejrzenia odcinka z Jackiem Bartosiakiem. Przypominam, że kiedy my sobie tutaj gaworzymy, rozmawiamy, żartujemy, no to biedna Kasia razem z Jagodą w magazynie Historii Realnej pakują książkę Polacy. Podpisałem kolejne 1500 egzemplarzy, książkę z autografem, zobaczcie, to jest profesor Wieczorkiewicz, jeden z moich mistrzów. Książkę z autografem możecie kupić w księgarni internetowej historiarealna.pl, to jest margrabia Wielopolski. A tak będzie wyglądała druga część, zobaczcie, która już na początku 27 roku zostanie wydana, to ja. Polecam książkę. Przypominam, że podpisałem też 500 innych książek z innych tytułów, więc jest okazja. Jak wam czegoś brakuje w kolekcji, no to zamawiajcie i Kasia wam zrobi pakę taką zbiorczą. Polacy plus czego wam tam brakuje i wyślę wszystkie chyba tytuły. Podpisałem moich książek z tego, co pamiętam, także tyle. No. Polecam odcinek z Jackiem i jutro widzimy się o 12. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za obecność. Dziękuję pani Wiolce. Co prawda późno się pojawiła, ale od razu zrobiła porządek na czacie, od razu się zrobiło kulturalnie. Bardzo, bardzo pani za to dziękuję. Dziękuję wszystkim patronom za to, że nas wsparli dzisiaj trampkami i nas wspierają na Patronite i na YouTubie. No i oczywiście przede wszystkim dziękuję wszystkim widzom, którzy dzisiaj chcieli posłuchać tego, co mam do powiedzenia. Pozdrawiam wszystkich fanów Iron Maiden, których wczoraj spotkałem. Up the Irons, takim się pożegnam, okazjonalnym okrzykiem. Trzymajcie się. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.